Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś proponujemy temat współczesne przyczyny wrogości do religii w Europie. Nasi goście, eksperci z Laboratorium Wolności Religijnej w Toruniu, dr Weronika Kudła, witamy bardzo serdecznie.
Cześć Boże, witam.
Cześć Boże, pan jest też prawnikiem. I dr Przemysław Komorowski, również prawnik, witamy pana serdecznie.
Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. No dziś chcemy zastanowić, choć i pewnie na co dzień troszczymy się o Kościół, o rodziny w domach, też zadają sobie pytania o przyczyny wrogości wobec religii. W Polsce, w Europie tyle profanacji miało miejsce też w ostatnim czasie, ataki na miejsca kultu, próby też wpływanie na to, żeby była legalizowana aborcja, eutanazja. Teraz Unia Europejska próbuje też wydać przewodnik, który radzi, by nie używać słów chociażby Boże Narodzenie, czy unikać na chrzcie imion Maria, Jan, bo mogą się kojarzyć z chrześcijaństwem. Między innymi ta sprawa motywuje nas do podjęcia dzisiejszego tematu. Pani doktor, jak pani postrzega to, co dzieje się wokół nas właśnie w tej... Jeżeli myślimy o tych przyczynach wrogości, gdyby pomóc nam to w jakiś sposób z jednej strony zilustrować, ale by też Państwo nam pomogli, jak my jako chrześcijanie świadomi mamy zachowywać się, czy jak możemy wpływać na to, co dzieje się w przestrzeni naszego życia społecznego, politycznego, w naszym sąsiedztwie, czy w naszym domu, rodzinie.
Podejmujemy temat wrogości wobec religii, gdyż widzimy, że ten problem narasta. Staje się też coraz bardziej widzialny. Te pewne znaki, które odczytywaliśmy wcześniej jako tylko i wyłącznie incydenty, teraz nas coraz bardziej niepokoją i stawiają pytanie, dlaczego tak się dzieje, co takiego, jakie przyczyny, czy te przyczyny tkwią w nas, w naszych rodzinach, w naszych parafiach, czy te przyczyny tkwią w strukturach państwowych, które sprowadzają te trudności, z którymi borykamy się przede wszystkim w życiu publicznym. Ten temat wrogości wobec religii, my wcześniej, ja osobiście na przykład dostrzegałam w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam mamy do czynienia z bogactwem różnych wyznań, różnych grup religijnych i tam niezwykle trudno jest o tak zwany kompromis pomiędzy różnymi wyznaniami, pomiędzy szeroko pojętymi osobami wierzącymi, a z jednej strony, a z drugiej strony z osobami, które są niewierzące. Widzimy jednak, że te trudności, które gdzieś tam upatrywaliśmy daleko stąd, za oceanem, one przenoszą się teraz na ten grunt prawa europejskiego, które oczywiście jest w zupełnie inny sposób ukształtowane, bo jeżeli popatrzymy sobie na nasze polskie podwórko, to wiemy, że bardzo długa jest nasza tradycja tolerancji religijnej. Dlatego właśnie to też powoduje, że jesteśmy tacy zdziwieni, że mamy w ogóle do czynienia coraz głośniej z tematami wrogości wobec religii. Szukamy przyczyn z jednej strony my jako osoby wierzące, a z drugiej strony też widzimy medialnie, bo tutaj najwięcej mamy do czynienia z przekazem medialnym. Pamiętamy, że jesteśmy teraz w okresie lockdownu, więc jakby osobiste nasze kontakty troszeczkę zmniejszyły się, nasza aktywność też jest mniejsza, ale widzimy, że te zjawiska wzrastają, te akty wrogości też coraz większy zasięg mają. No i też w naszym codziennym życiu takie pewne niepokojące sygnały do nas dochodzą, czy to z miejsca pracy, czy ze szkoły, zależy gdzie tutaj jednostka się rozwija. No i dlatego podejmujemy ten temat i staramy się diagnozować. Diagnozujemy ten stan zastany i oczywiście staramy się zapobiegać temu, co nas czeka, tak? Bo nie chcemy wcześniej zapobiegać, niż później leczyć nasze rany jako osób, które już doznały jakichś ataków, są osobami poszkodowanymi. My jako Laboratorium Wolności Religijnej analizujemy tą bieżącą sytuację w postaci raportów naruszeń. No i to też każe nam zwracać uwagę na tą sytuację aktualną i już uczulać nasze środowiska osób wierzących w różnych wspólnotach, aby przygotować się, w jaki sposób możemy odpierać pewne ataki, jakich argumentów powinniśmy użyć, aby doprowadzić do wewnętrznego, jak i zewnętrznego takiego spokoju.
Pani doktor, może coś więcej na temat raportów. Wspominała pani na antenie telewizji Trwam o dwóch za rok 2019 i 2020. Dostrzegła pani to, że jest wzrost i to dosyć duży. Za rok 2019 było 72 takie przypadki naruszeń, które państwo mogli zidentyfikować, za poprzedni 311. Czy coś więcej na temat raportów, bo oczywiście my też możemy sięgnąć po nie, tak jak pani powiedziała, na państwa stronę.
Tak, raporty są dostępne oczywiście na naszej stronie Laboratorium Wolności Religijnej. Powstały już dwa, trzecie oczywiście jest, powstaje. Na bieżąco monitorujemy na podstawie tak zwanych pinezek na mapie. Wszystkie wiadomości, jakie docierają, czy do naszego punktu informacyjno-konsultacyjnego, czy też na skrzynkę mailową Laboratorium Wolności Religijnej, czy też dane te zaczerpujemy z doniesień właśnie medialnych, ale potwierdzonych w kilku źródłach, to dane te wszystkie pokazują i też raport skupia się na tym, jakiego rodzaju ataki są skierowane wobec zarówno miejsc kultu religijnego, a więc monitorujemy tutaj ataki na kościoły, kapliczki, cmentarze, dewastacje, jak na przykład ostatnie oczywiście ścięcie piłą krzyża przydrożnego, które było czystą manifestacją właśnie niechęci, otwartej wręcz wrogości wobec wyznawców religijnych, wobec kościoła. To jest, skupiamy się tutaj na różnych kategoriach tych czynów, a więc ataki na miejsca święte, również ataki na osoby, czyli ataki fizyczne, wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, łącznie oczywiście z zabójstwami, bo do takich przypadków też już mamy do czynienia. Agresja oczywiście jest słowna. Oraz różnego rodzaju dyskryminacja i nawoływanie do nienawiści na tle wyznaniowym. Czasami te przypadki wydają nam się jako takie nic nieznaczące incydenty, tak, wobec których my przechodzimy obojętnie. Rzeczywiście liczba tych przypadków wzrasta. To pokrywa się, ten raport, który powstaje w Laboratorium Wolności Religijnej i analizuje sytuację jedynie w Polsce, to rezultaty, wnioski płynące z tego raportu pokrywają się z takimi wnioskami, które wynikają również z raportu na przykład OBWE, który analizuje sytuację w Europie. I widzimy, że mamy drastyczny wzrost tej niechęci, tej nienawiści właśnie wobec wyznawców religii, zwłaszcza chrześcijan. Raporty na poziomie europejskim wręcz wskazują, że to chrześcijanie są najbardziej atakowaną grupą wyznaniową. Mniejsza liczba ataków odnotowywana jest w kierunku Żydów czy muzułmanów. To też każe nam oczywiście wskazuje na to, że oczywiście jesteśmy, jakby nie było w skali Europy, grupą większościową. To też i tych ataków jest więcej. Tak samo to w Polsce ta sytuacja wynika. My monitorujemy każde ataki wobec każdej zarejestrowanej grupy religijnej, każdego kościoła lub związku wyznaniowego, który jest zarejestrowany w Polsce, z podziałem na różnego rodzaju kategorie. I oczywiście na ten moment Laboratorium Wolności Religijnej już za rok 2021 odnotowało 125 przypadków. No, zmierzamy oczywiście do końca roku, ale czasami dopiero te doniesienia medialne są weryfikowane, więc też wiadomo, że tych przypadków znowuż będzie więcej niż w roku 2019. W ciągu dwóch lat to jest znaczący przyrost i to jest ten moment, w którym powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, w jaki sposób nasza wolność religijna może być we właściwy sposób chroniona. Mamy narzędzia prawne ku temu. Teraz należy też nam podnieść świadomość społeczną na temat tego problemu, bo my słyszymy tylko ten jednogłos negatywny. Słyszymy ciągle, jak nasza przestrzeń publiczna powinna być wyczyszczona od religii. Tak, mówimy o tej wolności od religii. A niezwykle mało albo mówimy w tej przestrzeni publicznej o tym, jak pozytywny wpływ ma wolność do religii, co religia wnosi w nasze życie. I to nie tylko w nasze życie prywatne, czyli te rodzinne, czy wspólnoty naszej religijnej, ale też w życie publiczne, w życie całej struktury państwowej.
Dziękuję. Panie doktorze, pana ocena, to był głos pani doktor Weroniki Kudły. Teraz pan doktor Przemysław Komorowski.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na kwestię, jeszcze raz wrócić może do tego tematu przyczyn wrogości wobec Kościoła, wobec religii w ogóle. I oczywiście tutaj należałoby powiedzieć, że to jest pewien proces historyczny, który w Europie trwał od wieków, bo gdybyśmy, można by oczywiście pewnie i wcześniej, ale gdybyśmy chociażby spojrzeli na to, co działo się podczas wydarzeń rewolucji francuskiej, gdzie mieliśmy do czynienia z rzeziami chrześcijan, później kwestie rewolucji bolszewickich i komunizmu, gdzie też to chrześcijanie, katolicy byli prześladowani bardzo brutalnie, widzimy, że ten proces, te sytuacje w Europie powtarzają się, one przybierają być może na sile, być może się zmieniają. Teraz pewnie można powiedzieć, że pewne objawy wrogości w stosunku do chrześcijan to są sytuacje, można by takiego użyć zwrotu, w białych rękawiczkach w stosunku do tego, o czym wspomniałem wcześniej. Natomiast ta wrogość niewątpliwie, o czym powiedziała doktor Weronika, narasta. I dlaczego tak się dzieje? Spójrzmy sobie jeszcze na to, co się zadziało po II wojnie światowej, po 1945 roku. Otóż tak naprawdę Europą zaczyna rządzić chadecja, chrześcijańska demokracja. Większość partii europejskich, Europy Zachodniej, to były partie głęboko chrześcijańskie, z takimi postaciami jak Adenauer, Schumann, Gasperi, czyli ojcowie, założyciele Unii Europejskiej, z czego dwóch z nich to obecnie osoby, których procesy beatyfikacyjne w ramach Kościoła katolickiego trwają. Mówię tutaj o Schumannie i o Gasperim. Konrad Adenauer zresztą też bardzo głęboko wierzący człowiek. Zatem co się stało z Europą, że jesteśmy w takim punkcie, w jakim jesteśmy? I pewnie, tak jak wspomniałem na początku, można by mówić o wielu wątkach, wskazać wiele procesów, które zachodziło. Natomiast z pewnością mamy do czynienia z sekularyzacją na poziomie indywidualnym, czyli na poziomie każdej jednostki, każdego mieszkańca Europy. Czyli coś się zadziało, że Europejczycy stracili wiarę, mówiąc wprost. Zaczęli odchodzić od Boga, od wiary swoich ojców. Z drugiej strony jest, można powiedzieć, o tej sekularyzacji na poziomie politycznym czy społecznym, czyli pewne idee, które zaczęły wygrywać, jak to można powiedzieć, na bazarze idei czy ideologii politycznych, zaczęły wypierać religię na margines swojego zainteresowania. I te dwa procesy, które zaczęły zachodzić równolegle i pewnie wzajemnie na siebie oddziaływać, spowodowały właśnie ten moment, w którym jesteśmy. To znaczy, że zaczynamy budzić się w sytuacji, że tak naprawdę w przestrzeni publicznej nie ma miejsca dla osób wierzących, że nasze postulaty jako osób wierzących dotyczące problemów społecznych, żeby nie szukać daleko, chociażby mówiąc w kwestii moralności, czy kwestii wspomnianej już tutaj ochrony życia, zarówno poczętego, jak i chociażby w kontekście eutanazji, zaczynają być uznawane za nieracjonalne, dlatego że są argumentowane religijnie. Więc te wszystkie procesy, które na siebie nachodziły, niestety doprowadziły nas do takiego punktu, w którym obecnie jesteśmy. Tutaj pewnie trzeba by wspomnieć, bo o sekularyzacji takiej indywidualnej wspomniałem, można by spojrzeć też na te kwestie polityczne. I tutaj też niewątpliwie po 1945 roku na arenie politycznej w Europie zaczęła wygrywać liberalna demokracja, która właśnie siłą rzeczy promowała indywidualistyczne podejście do życia, czyli ten skrajny indywidualizm, atomizację społeczeństwa. Czyli jak to mówią liberałowie, każdy człowiek ma prawo wybierać swoją koncepcję dobrego życia, czyli sobie wybierać tak naprawdę, jak chce żyć, i nie ma miejsca na spójną wizję. I to powoduje, że kwestie tych wyborów powinny być kwestiami prywatnymi, a więc spychane właśnie do sfery prywatnej, do własnego zacisza domowego, wyjęte spoza sfery publicznej. A jeżeli coś jest właśnie wyjęte spoza sfery publicznej, no to tak naprawdę nie powinniśmy publicznie o tym rozmawiać, a więc miejsca dla religii w tej sferze publicznej nie ma. I myślę, że jeszcze o jednej rzeczy warto powiedzieć. Religie tradycyjne, religie monoteistyczne, czy w Europie przede wszystkim chrześcijaństwo, to są systemy normatywne, bo to też jest system normatywny, który ma swoją pewną konkretną wizję świata, wizję życia i zachowania człowieka i społeczeństwa. Jest systemem, który wymaga pewnego trudu, tak, włożenia pewnego trudu od człowieka. Natomiast to, co się obecnie, co obecnie jest niestety promowane na świecie z punktu widzenia ideowego, to są ułatwianie życia, tak? Czyli szukajmy łatwych rozwiązań, szukajmy dróg przyjemności. I teraz, jeżeli ktoś chce stawiać te wymagania, no to jest, to budzi to agresję, tak? Dlaczego ktoś chce ograniczyć moją wolność? I tak jak tutaj doktor Weronika wspomniała o tych kwestiach prawnych, ja chciałem rzucić trochę właśnie światła na te kwestie może ideowe, polityczne czy filozoficzne, bo one też są bardzo ważne, bo jakby prawo w pewnym sensie odzwierciedla zmiany, które zachodzą w społeczeństwie, zmiany, które zachodzą na poziomie idei i później rzeczywiście na poziomie prawa my musimy z tym walczyć, ale jeżeli nie podejmiemy trudu już na etapie obrony z poziomu idei, z poziomu pewnych pojęć filozoficznych, z poziomu języka nawet, bo też to, jakim językiem się posługujemy, jest bardzo istotne, to niestety potem batalie prawne są już bardzo trudne.
Dziękuję. Pani doktor, przestrzeń szkoły, bo to też można powiedzieć taki języczek uwagi. Myślimy, to zadanie, czy rodziny katechetów, kapłanów, duszpasterzy, też z takiej perspektywy prawa, czy my musimy się wycofywać, gdy jesteśmy na przykład atakowani, myślę teraz kwestia na przykład jasełek, kwestia tego, no, katechezy, religii, no bo Kościół tak na przeróżny sposób jest atakowany, też w przestrzeni tej medialnej widzimy coraz śmielsze są poczynania, bo niektórzy nawet, no, nie ma kto im utrzeć, prawda, tych apetytów, które mają, i tak po prostu z otwartą przyłbicą atakują, bo wiedzą, że nikt nie pociągnie ich do odpowiedzialności, że nie poniosą konsekwencji, i tym samym ośmielają innych, by też na wiele sobie w tej przestrzeni życia społecznego, publicznego pozwalali przy atakowaniu Kościoła i wierzących.
Oczywiście najgorszą rzeczą, jaką możemy jako osoby wierzące zrobić, to spełnić ich marzenia o wycofaniu religii z życia publicznego, zwłaszcza z życia szkolnego. Absolutnie tutaj musimy dać opór tym negatywnym trendom, które zagrażają naszej tożsamości religijnej. Szkoła to jest rzeczywiście specyficzne środowisko, w którym ścierają się różne światopoglądy, bo rodzice mają oczywiście prawo wychowywać swoje dziecko zgodnie z własnymi przekonaniami filozoficznymi czy religijnymi. Rozumiemy oczywiście potrzeby rodziców w tym zakresie. Szkoła tutaj wspomaga proces tego wychowania i oczywiście jest środowiskiem, w którym dziecko ma się nauczyć i wykształcić odpowiednie postawy społeczne. A wśród tych różnych postaw, które należy też wykształcić, jest postawa pluralizmu religijnego i akceptacji różnych, często sprzecznych ze sobą, światopoglądów religijnych czy filozoficznych. I oczywiście w przypadku Polski my tutaj mamy bardzo dobrze skodyfikowane te regulacje, które mówią wprost o tym, że religia jako część kultury jest zakotwiczona w tym chrześcijańskim dziedzictwie naszego narodu. Szkoła tutaj musi umożliwić każdemu dziecku kultywowanie tej tożsamości wyznaniowej. Jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z taką ogromną różnorodnością religijną w konkretnej szkole, w co szczerze wątpię, że mamy do czynienia z dziećmi, które należą do różnych grup religijnych, czyli z Żydami, muzułmanami, katolikami. Tu rzeczywiście mogą być spory na tle różnym, na tle symboli religijnych, ale jeżeli mamy klasę, w której 90% dzieci, bo tak się dzieje w podstawówkach statystycznie, są to katolicy, a jedyne 10% to wyznawcy innych religii, często nawet chrześcijańskich lub niewierzący, to nie może być tak, że większość ulega presji mniejszości. To nie jest wyraz jakiegokolwiek braku tolerancji wobec mniejszości, bo z drugiej strony to też może być pojmowane jako brak akceptacji, tak, tego pluralizmu. Jeżeli my na przykład musimy się wycofywać z naszych tradycji, a jeżeli chodzi już o same ten wymiar taki bożonarodzeniowy, jasełka, śpiewanie kolęd, to nie jest tylko wyraz naszej, to nie jest tylko ekspresja religijna. To nie ma tylko wymiaru religijnego. To jest właśnie też element kultury naszej tradycji, pewien element też historyczny, więc tutaj jest bardzo dużo walorów edukacyjnych i nawet jeżeli my takie wydarzenia przeprowadzamy w szkole publicznej, to do tego mamy prawo. Prawo tutaj wyraźnie wskazuje na te możliwości organizowania tego typu wydarzeń o wymiarze religijnym, bo dzieci na przykład w szkole mają prawo spotkać się czy to z biskupem podczas wizytacji, czy z kapłanami, czy ze środowiskiem katolickim, oczywiście w ramach religii, ale też w ramach innych wydarzeń religijnych. I tutaj należy to prawo przestrzegać. Jeżeli są jakiekolwiek problemy, to należy oczywiście zgłaszać to dyrektorowi szkoły. Jeśli ten nie reaguje, no to oczywiście w dalszej perspektywie mamy kuratoria oświaty, które wtedy wydają zalecenia, ale absolutnie nie możemy tutaj ulegać tej negatywnej presji, jakoby nasze manifestowanie naszej własnej religijności to wyraz nierówności w szkole. Ja tutaj pozwolę sobie nawiązać do istniejącej, bo ja tutaj analizuję sobie na moje potrzeby też analiz dokonywanych w Laboratorium Wolności Religijnej mapę nierówności w szkole, którą prowadzi Fundacja Wolność od Religii. I ta oto fundacja posługuje się argumentami, które są całkowicie sprzeczne z obowiązującym prawem. Przedstawiane są na przykład tam ekspertyzy prawne, jak na przykład kwestia sporu, który wyniknął we Włoszech dotyczącego ekspozycji krzyża w sali szkolnej. I tam prawnicy przedstawiają wyrok, który został później odwrócony, tak? Więc jeżeli posługujemy się wybiórczo argumentami zaczerpniętymi z orzecznictwa, które już nie obowiązuje, te argumenty nie zostały podzielone w kolejnej instancji, to jest bardzo zgubne dla tych osób, które walczą z tą religią, ale czynią to nieumiejętnie, bo nie znają argumentacji prawnej, ani społecznej, ani historycznej, filozoficznej, więc robią to w taki sposób, który my łatwo możemy przeciwdziałać. Więc ja myślę, że należy wyposażyć osoby, które obawiają się, że nie dają rady, w pewne narzędzia prawne, w pewne gotowe argumenty. Być może to potrzebna tutaj jest pomoc w zakresie wydawania pewnych oświadczeń, przez składania oświadczeń przez rodziców, bo do tego też mają taką możliwość składać oświadczenia władzom szkoły, aby respektowano ten chrześcijański wymiar edukacji dziecka i możliwości wychowania go.
Dziękuję. Panie doktorze, no, kwestia wolności słowa, bo dziś o tych wolnościach mówi się bardzo dużo, ale wolność słowa, wolność sumienia, wolność religii, też może powiedzmy, bo ma się nieustannie podnosić nasza świadomość tego, że my nie możemy dać się wyrugować, prawda, że nasze prawa nie mogą nam być po prostu tak sobie odebrane, bo mamy odniesienie do ustawy zasadniczej, mamy wiele innych jeszcze takich praw, które pozwalają nam na to, żebyśmy wyznawali naszą wiarę. No i też znaczenie wolności religijnej jako fundamentalne prawo człowieka i co więcej dobro społeczne, o którym już ksiądz profesor mówił, gdy tworzyły się społeczności. Państwowość tworzyła się nie jednej, czy może większości, czy nawet wszystkich wspólnot państw europejskich, bo my myślimy o tym, co działo się 10, 15, 20, czy to, co działo się po II wojnie światowej, a zapominamy o starożytności, o średniowieczu i o tym wszystkim, co wolność religijna niosła i czego podwaliną było życie duchowe, życie religijne, wiara w Boga.
Zdecydowanie tak. Ugruntowanie wolności religijnej, myślę, że w historii Europy jest niewątpliwe, niezaprzeczalne i tak jak ojciec wspomniał, ma olbrzymie tradycje. Oczywiście ta droga była różna i wyboista, bo też trzeba wspomnieć, że wolność religijna po reformacji choćby w Europie była wykorzystywana w pewnym sensie instrumentalnie, ale jeżeli byśmy już mieli sięgnąć do tego miejsca, w którym gdzieś jesteśmy obecnie, czyli do systemu praw człowieka, to niewątpliwie przez wszystkich w XX wieku wolność religijna była widziana jako podstawowe prawo człowieka, jako jedno z tych, że tak powiem, centralnych praw człowieka. Niektórzy zresztą badacze, czy nawet politycy mówili, że to jest wolność, która warunkuje korzystanie z innych wolności wręcz. Że bez wolności religijnej tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sensownie korzystać właśnie z wolności choćby słowa, wolności zgromadzeń i wielu różnych innych praw, które w ramach tego systemu praw człowieka funkcjonują. I teraz w związku z tym wolność religijna tak naprawdę od czasów II wojny światowej, kiedy kształtowały się wszelkie umowy międzynarodowe, które obowiązują do dziś, których stronami jest przeważająca część, czy to świata, jeżeli mówimy o umowach międzynarodowych działających w systemie ONZ-owskim, jak i choćby w ramach tych umów międzynarodowych, które działają w ramach systemu europejskiego, systemu Rady Europy, czyli mówię tutaj o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ta wolność religijna jest uznawana właśnie za jedno z podstawowych praw człowieka. I obejmuje ona zarówno posiadanie religii, czyli wyznawanie posiadanie jakiegoś wyznania, bądź niewyznawanie żadnej religii. Posiada także, to zawiera również to prawo do zmiany religii, zmiany wyznania, ale także do manifestowania swoich przekonań. Czyli nie tylko posiadania w swoim zaciszu domowym, czy w przestrzeni kościoła, czy jakiejś innej świątyni wyznawania swoich przekonań, swojej religii, ale także manifestowania na zewnątrz, manifestowania chociażby w postaci nauczania, w postaci próby przekonywania do swoich racji, do swojego wyznania, bo cóż, czymże byłaby religia, jeżeli nie mielibyśmy prawa do tego, żeby próbować przekonać do swojej wiary innych ludzi. Więc to wszystko również jest chronione już na poziomie europejskich dokumentów międzynarodowych, którymi związana jest przeważająca część Europy. I później te tak naprawdę te gwarancje prawne zostały odwzorowane w większości konstytucji państw europejskich. One są bardzo podobne do siebie, te regulacje. Zarówno w polskiej konstytucji, jak i w innych konstytucjach europejskich będziemy mieli tak samo mocne gwarancje wolności religijnej.
Dziękuję. Więc tak rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego? Widzimy, że wiara, religijność ma znaczenie. I dlaczego dziś może właśnie instytucje dziś europejskie, bo to najbliższe nam, żyjemy w Europie, żyjemy w naszej ojczyźnie, dlaczego one posuwają się dosyć daleko? Parlament Europejski, dlaczego te wolności, czy dlaczego taka wrogość, czy różnego rodzaju marsze, różnego rodzaju sytuacje zdarzają się? No i nieraz widzimy chociażby w tym świecie politycznym czy publicznym jest jakoś przyzwolenie. Widzimy, dostrzegamy to przyzwolenie na to, żeby uderzać czy w kapłana, czy w człowieka wierzącego, w symbole religijne. w Kościół, pani doktor?
Najgorsza w tym wszystkim wydaje się obecnie właśnie instrumentalizacja tego obowiązującego prawa. Te przepisy prawne, owszem, istnieją, są uchwalone, jak mówimy, te prawa mamy zagwarantowane. Ale oczywiście każde prawo jest wynikiem takiej, a nie innej kultury. Odzwierciedla takie, a nie inne wartości, które są uznawane za cenne w określonej kulturze. I my mamy właśnie do czynienia obecnie z taką negatywną instrumentalizacją tego istniejącego prawa. To właśnie dzieje się na różnych szczeblach, po części też w sądownictwie, czy na szczeblu międzynarodowym, czy państwowym, tu w zależności oczywiście od określonego państwa, kraju, w którym mamy do czynienia z negatywnymi zjawiskami odnoszącymi się do religii. Wszystko to czyni się właśnie z uwagi na taką indywidualizację, skrajną indywidualizację jednostki i jej interesu. My coraz mniej, wydaje się, zauważamy drugiego człowieka z jego potrzebami. Nie widzimy też właśnie tej potrzeby dostosowywania się do potrzeb religijnych drugiego człowieka. Przykładowo oczywiście możemy odnieść się do prawa do aborcji. Jeżeli popatrzymy na Stany Zjednoczone, to tam obecne media już wprost posługują się takim zwrotem, że to prawo do aborcji stoi nad przepaścią. Oczywiście dowiemy się, czy ono upadło dopiero w przyszłym roku, gdzieś na zakończenie miesiąca czerwca, kiedy Federalny Sąd Najwyższy zakończy procedowanie nad sprawami w bieżącej sesji. I my widzimy właśnie, że my staramy się prawo obecne tak interpretować, aby z niego wyinterpretować nowe prawa, które w nim w ogóle nie są zapisane i przez to właśnie te nowe prawa zagrażają tym fundamentalnym prawom, tym podstawowym, niezbywalnym, które służą zarówno jednostce, jak i całej zbiorowości państwowej. I to jest wielkie wyzwanie dla zarówno decydentów, dla polityków, dla osób, które zasiadają w parlamentach krajowych czy na szczeblu unijnym, aby racjonalnie podchodzić do zmian w prawie, jeżeli takie kompetencje mają, a też dla sfery sądownictwa, aby sędziowie orzekali oczywiście w granicach swoich kompetencji, w granicach prawa, aby sądownictwo rozstrzygało to, jakie prawo jest, a nie jakie powinno być. Czyli powinno się powstrzymać właśnie od takiej funkcji kreacyjnej. My oczywiście mamy na szczeblu choćby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli w tym gruncie Rady Europy mamy tak zwaną tą możliwość aktywności sędziowskiej, wykazania. Na przykład w Stanach Zjednoczonych ścierają się takie dwa prądy, że nie powinno się z konstytucji wyinterpretowywać nowych praw, ponieważ konstytucja stoi na straży tych praw dawno uchwalonych. To oczywiście w różnych obszarach tego prawa ma różne zastosowanie. Nie działa to jednolicie jakby, ale jeżeli chodzi tutaj o tą wolność religijną, to my tej wolności religijnej nie powinniśmy umniejszać w żaden sposób poprzez wyinterpretowanie nowych praw, które właśnie są sprzeczne z tą wolnością religijną. Jeżeli my na przykład mówimy o tym prawie do aborcji, rzekomym oczywiście prawie do aborcji, bo aborcja to oczywiście może być interpretowana przez niektórych jako procedura ściśle medyczna, to musimy tyle samo uwagi przywiązywać też do problemu respektowania wolności sumienia każdej osoby zaangażowanej w ten proceder, tą procedurę medyczną, ja to mówię proceder, gdyż oczywiście taka jest moja perspektywa, taka moralność. Oczywiście ja nie ukrywam, że jestem osobą wierzącą o określonym zapatrywaniu na pozbawianie dziecka poczętego życia, gdyż my właśnie jesteśmy zakotwiczeni w określonej wizji człowieczeństwa, od jakiego momentu ono się rozpoczyna i w którym momencie się kończy. Więc tu jest największe zagrożenie, o jakim my mówimy, tak? To wykorzystywanie tego prawa do tworzenia innych praw, które kolidują z takimi fundamentalnymi założeniami, czyli łącznie z właśnie założeniami naszej moralności i etyki.
Dziękuję. Panie doktorze, według pana, dlaczego to, tak sobie niektórzy pozwalają od strony instytucjonalnej, ale też od strony takiej społecznej, ludzkiej?
Od strony instytucjonalnej, gdybyśmy spojrzeli chociażby właśnie na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo to ten organ w Europie tak naprawdę jest najbardziej istotny, jeżeli chodzi o dbałość o prawa człowieka Europejczyków, to musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę wolność religijna, będąca tym jednym z fundamentalnych praw człowieka, często koliduje właśnie z innymi prawami, które także są uznawane za fundamentalne. Właśnie chociażby jak wolność słowa, jak prawo do prywatności. I te sytuacje tych kolizji wymagają za każdym razem od sądu ważenia racji. Bo jeżeli mamy równo ważne prawa, można by powiedzieć, musimy ważyć rację. I niestety w tych sytuacjach ostatnich lat trzeba by, myślę, że jasno powiedzieć, że sądy, Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak i pewnie też inne sądy, czy to konstytucyjne poszczególnych państw, podchodzą bardziej przychylnie do tych innych wolności czy praw człowieka. Jeden z badaczy, który bardzo, bardzo mocno zgłębiał kwestię wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stwierdził, że są prawa, które są bliższe sercu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka niż wolność religijna. Myślę, że to jest bardzo, bardzo trafne określenie. Oczywiście, z czego to wynika, to trzeba by pewnie cofnąć się do tego, co powiedziałem w pierwszej mojej wypowiedzi. Ta postępująca sekularyzacja i zmiana sytuacji w społeczeństwach przekłada się też później na funkcjonowanie poszczególnych instytucji i organów, bo to też ci ludzie ze swoimi przekonaniami, ze swoimi wewnętrznymi wrogościami do religii potencjalnie idą później do tych instytucji. Oni tworzą prawo, oni to prawo interpretują bardzo często. I niestety to później widać. No jeżeli, znowuż odwołam się do tego, co do mojej przedmówczyni, która wspomniała o prawie do aborcji. No takiego prawa do aborcji, oczywiście tak jak doktor Wonika wspomniała, nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji, jest prawo do życia. I teraz jeżeli instytucje takie jak poszczególne grupy, chociażby działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli można powiedzieć kluczowej organizacji międzynarodowej świata, mówią o tym, że czy pouczają Polskę z perspektywy organu, który daje opinię, pouczają Polskę, że powinna poluzować prawo aborcyjne, ponieważ obecne ostre prawo łamie prawa człowieka, no to widzimy też, w którym miejscu jesteśmy, tak? Że tak naprawdę to jest to wyinterpretowywanie praw, których tak naprawdę nie ma. A w sytuacji, kiedy mamy prawa, kiedy mamy tą kolizję norm, to niestety ta wolność religijna jest uznawana w sytuacji kolizji za mniej ważną, czy taką, która właśnie powinna niestety ustąpić. I z tym się borykamy i temu się staramy przeciwstawiać w działalności właśnie naszego laboratorium.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat w Radiu Maryja, w rozmowach niedokończonych, współczesne przyczyny wrogości do religii w Europie. Nasi goście z laboratorium, eksperci z Laboratorium Wolności Religijnej w Toruniu, dr Weronika Kudła i dr Przemysław Komorowski. Telefony do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
żeby miłość zbudziła się w nas, by nadziei nie brakło już, nie, by spełniały się sny, żeby świat lepszy był. Tylko Ty, Panie, wiesz, jak uciekać od zła. Tylko Ty prawdę znasz. Panie, Ciebie potrzeba dziś nam, tak jak słońca na niebie i gwiazd. W każdym słowie i gestach, tak jak ten czy po deszczach, tylko Ciebie byś zmienił ten świat. Jak wody i ciepła i barw, jak powietrza i chleba, tak jak liści na drzewach, tylko Ciebie byś zmienił ten świat.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica Jan z Chicago. Bardzo serdecznie witam ojca Grzegorza i gości w studio, biorących udział w tej dyskusji. Otóż jako katolik, jako wierzący człowiek, bardzo mnie te sprawy interesują i dotykają, ten atak wymierzony w wierzących, w religię, w Kościół. O ile ludzi niewierzących, ateistów, wrogów Kościoła, ogólnie tak mówiąc, czy masonów, można zrozumieć w jakiś sposób, prawda? No wróg zawsze walczy z przeciwnikiem. O tyle trudno mi jest zrozumieć działań nawet z wewnątrz Kościoła. No dla przykładu, dowiaduję się ostatnio, zresztą jest odbudowywana we Francji, w Paryżu, katedra Notre Dame. No i słyszę, że podobno ma być zmieniony charakter sakralny tej świątyni, mają być wyrzucone ołtarze, obrazy i tak dalej, mają być jakieś murale wstawione i to jeszcze o tematyce ekologicznej. I na to wszystko podobno godzi się archidiecezja. Mało tego, nawet zaleca. Słyszałem, że nawet w obronie z charakteru sakralnego tej świątyni podobno świeccy ludzie stają w obronie. No to mi jest bardzo trudno zrozumieć, bo powiadam, nie jestem już młodym człowiekiem, zawsze broniliśmy wiary jako ludzie, my wierzący, no a tym bardziej Kościół, prawda, księża, biskupi i tak dalej. No to jest niezrozumiałe i proszę się jakoś ustosunkować do tego. Może ja się mylę, może ja mam złe wiadomości, no ale takie wiadomości do mnie dotarły. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. Przejdę na odbiór.
Dziękuję bardzo. Pani doktor, czy pan doktor?
Ja oczywiście tutaj nie mam żadnych dobrych wiadomości, ani też wskazówek. Rzeczywiście wszyscy słyszeliśmy o tych zmianach we wnętrzu tak ważnych dla Francuzów katedry Notre Dame w Paryżu. I te wiadomości, które do nas docierają, rzeczywiście stawiają taki wielki znak zapytania w naszych umysłach. Bo słyszymy tu o kolejnych podziałach, tak, wewnątrz struktur naszego Kościoła katolickiego, które niestety nas smucą. No nie mamy na tyle wiadomości szczegółowych, aby tutaj rozdzielać te strony zwaśnione, jakby nie było, i przyznawać rację jednej lub drugiej stronie w zakresie zmian dotyczących tego ważnego zabytku sakralnego. Co ważne dla samego prawa, prawo świeckie nie ingeruje w wewnętrzne sprawy każdej wspólnoty wyznaniowej. My jako Kościół katolicki również mamy określone prawa, obowiązki, mamy kodeks prawa kanonicznego, który staje się wskazówką w sytuacjach spornych, i jako prawnik tutaj mogę jedynie sugerować, aby rzeczywiście starać się rozwiązywać te nasze wewnętrzne sprawy nie wynosząc ich poza struktury Kościoła. To jest taka naczelna zasada, tak zapisana również w Biblii. Najpierw podejdź i spróbuj rozwiązać dany konflikt z drugim człowiekiem, z twoim współbratem, a później dopiero sięgnijcie po opinię trzeciego. Zawsze jednak pewne doniesienia medialne przeinaczają właśnie ten przekaz. Pokazują Kościół jako środowisko zwaśnione, nieradzące sobie z wewnętrznymi problemami i te wiadomości, często takie fake newsy, po pierwsze ranią nas jako osoby wierzące, a tych, którzy nie mają wystarczająco silnej tej wiary, no to odpychają. Mówią, że rzeczywiście nie ma co szukać w takim środowisku. Ja myślę jednak jako prawnik zaangażowany oczywiście w to prawo świeckie, nie jestem specjalistą z prawa tutaj kanonicznego, ale naczelna zasada jest taka, że spory rozwiązujemy jako Kościół katolicki w naszej wspólnocie katolickiej. My nie znamy, popatrzmy sobie, że nie mówimy o sporach, które trawią wspólnoty muzułmańskie, wspólnoty żydowskie, wspólnoty innych kościołów też zarejestrowanych, czy to w Polsce. Zawsze nacisk jest na ten Kościół katolicki jako ta największa wspólnota wyznaniowa. No i musimy po prostu trwać w modlitwie i próbować po ludzku tworzyć tą kulturę dialogu. My jako Laboratorium Wolności Religijnej właśnie chcemy tworzyć kulturę dialogu, rozmawiać o problemach, rozwiązywać je. I to wydaje się jest najlepsze antidotum na wszelkiego rodzaju konflikty. Musimy rozmawiać. Jedna strona z drugą.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Ojciec Tadeusz Rycyk. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą posługę myślenia Państwa i księdzu profesorowi jeszcze Roszakowi też bardzo wielkie dzięki. To, co mogłem usłyszeć i teraz tak słucham, akurat mogę coś tam robić i równocześnie słuchać. Bardzo, bardzo dziękuję. To jest bardzo potrzebne. Potrzebna jest ta wiedza wszystkim, i katolikom, i niekatolikom, i wierzącym, i innym wyznaniom. Jest to bardzo potrzebne, bardzo, bardzo wartościowa sprawa. Tak. Pan Jan mnie sprowokował jeszcze z Chicago, którego serdecznie pozdrawiam też. No i wszystkich słuchaczy wszędzie. Tak. Pierwsze, wydaje mi się, że my musimy sami się pogłębiać cały czas. Jeden drugiego starać się umacniać i poznawać rzeczywistość, całą rzeczywistość poznawać. Skąd to wychodzi, dokąd zmierza i tak dalej. To jest pierwsze, tak mi się wydaje. Drugie. Pan Jan mówi, że we Francji tak. No musielibyśmy jeszcze posłuchać tego arcybiskupa, co on mówi, jak, bo te przekazy są medialne. Kiedyś Benedykt XVI jeszcze jako kardynał mówił, a nie, inni też to mówili, ale mówił o Soborze Watykańskim II, że był Sobór Ojców Kościoła i Sobór medialny. Sobór właśnie, i jak przedstawiali sobór w mediach. Oczywiście, że nie przedstawiali go prawdziwie, bardzo powierzchownie, szukają jakichś newsów i tak dalej. Powiedziałbym analogicznie do Jana Pawła II, jak jest przedstawiany. Chętnie przedstawiali go, że pływał na kajakach, że jeździł na nartach, a później jak przyjeżdżał do Polski, no to mówił o kremówkach, jaki fajny, tak fajny, nie, nawet nie po polsku, to, ale tak, jaki, a nie przedstawiali, proszę zauważmy, nauki jego, szybko wyciszali. Nawet jak przyjeżdża do Polski, to była jedna wielka Jacksonada, krzyki, śpiewy, kochamy cię, tak, a nie zwracali uwagi na nauczanie. I to było wszędzie, w każdym, to znaczy może nie tyle w kościele samym, wśród teologów, ale było to w mediach i w takim przekazie powszechnym. Nie zwraca się uwagi na treść. Jaka jest treść? Też bym, się zwracał pytać do końca, a nie nieco podadzą, gdzieś jakieś jedno zdanie wyrwią z ust papieża, a nie biorą kontekstu. Z ust jakiegoś biskupa, zachowanie jakieś i prowadzą swoją narrację, a te środki są w rękach zasadniczo tych, którzy nie kochają Kościoła, a nawet są przeciwnikami Kościoła i oni pracują. Ja bym na to zwrócił uwagę. Nie od razu przyjmować to, sprawdzam. Trzeba to mieć zasadę, sprawdzam. Szukam wiedzy, szuka się u źródła, a nie gdzieś jakiś tam popłuczyn, czy jakiś tam tak. No, to jest pierwsze. A drugie, no, jest też i w Kościele. Kościół, ludzie Kościoła, czy ludzie w Kościele są tacy, jak ich wychowali. Zwróćmy uwagę na to, jakie kształcenie w seminariach, jaka formacja. Ona jest, widać też w jakiej szerokości geograficznej, jaka kultura dawna jest. Inaczej to są inne nieprawdy katolickie, ale jakieś takie, powiedziałbym, wprowadzanie w życie, czy przyjmowanie, czy dojrzewanie do tych prawd, do przyjęcia tych prawd, inaczej to wygląda gdzieś w Afryce, czy w Ameryce Łacińskiej, inaczej w Europie. Jeszcze popatrzmy, jakie kraje, jeżeli jest tam wpływ ogromny na przykład protestantyzmu, jak to nie jest. To nie jest tak, że wszystko jest wszędzie jednakowo. My jesteśmy jak naczynia połączone i tak jak na organizm wpływa wszystko to, co dzieje się wokół naszego organizmu, ale i co wprowadzamy w nasz organizm, jaki pokarm, tak samo jest ze sprawami, powiedziałbym, intelektualnymi, duchowymi. To też, no, ważna jest ta formacja. I widzimy, że nawet teraz, jak na przykład ta pandemia wyszła, to patrzy się, jak reagują nawet poszczególni biskupi w różnych krajach. Też wielu się dało, jakoś tak zasugerowało się tym, że taki wirus, strasznie umierają wszyscy ludzie i tak dalej. No umiera, kto umiera, to umiera, ale były potworne różne i pandemie, i zarazy w historii różne były, co umierało wiele milionów ludzi. Na przykład ta grypa, już zapomniałem, co nazwa, ale to nie w tej chwili, co Hiszpanka, czy jakaś tam. Ile ludzi umierało? Ile te różne poważne choroby. Także, a tutaj poradzili zamykać kościoły. To jest sprytne działanie wrogów Kościoła. I my musimy zachować rozum. Wierzący, wszyscy wierzący są odpowiedzialni za Kościół i mają prawo, a nawet obowiązek przedstawiać prawdę. Ja pamiętam jeszcze, zbudowany byłem bardzo profesorami z Polski. To była ta pani profesor, była też podpisana pod tym, czytałem artykuł w naszym dzienniku o podawaniu komunii świętej. Pani profesor, ta, która badała cząstkę hostii w Sokółce, ten cud eucharystyczny. No. I uzasadniali, dlaczego komunia święta naklęcząco i dlaczego do ust. Jaka to jest różnica, że i tak dalej. A tam ci na rękę pamiętam, jak pamiętam to wszystko, tak hura od razu, spokojnie przemyśleć, czy on ma rację, przeanalizować, jakie są za, jakie przeciw i tak dalej. I myślę, że świeccy katolicy i także uczeni mają obowiązek mówić z duchownymi, pokazywać prawdę, bo ten duchowny może być dobry w teologii, ale może nie mieć pełnego rozeznania tej sytuacji, powiedziałbym, kombinatorów tych przeciwko wierze, bo to jest cały czas. Wszystko robią, żeby wiarę wyrwać z ludzkich serc. To jest bardzo wyraźne. Nawet wykorzystują grzech. Jeżeli popełnił ksiądz grzech, czy nadużycie te sławetne, cały czas tym żyją, tym tak zwana pedofilia i tak dalej. Oczywiście, że tutaj przejaskrawiają to, właściwie pokazują, że tylko ludzie Kościoła są przestępcami. Tylko ludzie Kościoła, a inni są niepokalanie poczęci. Tak, ja nie mówię, że grzech nie jest grzechem, zbrodnia nie jest zbrodnią, ale popatrzmy na to. Popatrzmy też, kto to robił. Wystarczy, chociażby jak zacząłem czytać tą książkę, Bella Dodd napisała i pokazuje, ona się przyznaje, ile wprowadziła do seminariów ludzi niewierzących w Stanach Zjednoczonych, komunistka wtedy, prawda? No, była akcja. Nawet do 1000 ludzi takich wprowadzili. No, po to, żeby ten kościół rozwalali, żeby szli w karierę, robili i rozwalali, później niszczyli. To trzeba wszystko widzieć i cały kontekst. Trzeba tego się uczyć i my się nawzajem musimy umacniać. Tutaj. Umacniać się w prawdzie. Prawda nas wyzwoli. I pierwsze to Chrystus. Kocham Pana Jezusa. Kościół jest Jego. I ci, którzy tak są oddani Kościołowi, Chrystusowi, oni są dla nas przykładem. Ci męczennicy zabijani przez jakichś islamistów, tych przestępców, czy przez komunistów, czy przez jakichkolwiek, jak powiedzmy, czy genderystów, bo to oni też zabijają ludzi tak społecznie, wykluczają. To jest też zabicie, odbieranie dobrego imienia. To wszystko razem. My musimy zachować pewien rozsądek, pewien dystans do informacji, które słyszymy, poznawać prawdę, ale zawsze trzymać się Pana Jezusa. Zawsze. I On jest pierwszy przed wszystkimi różnymi sprawami, które są. Czy to będzie pandemia, czy to będzie jakaś ideologia, prawda? Czy jakaś propaganda. No. Trzeba powiedzieć, kto to robi, skąd to wynika i widzieć dokładnie nasz cel i naszą wiarę i tak dalej. A to, że jest wojna, to widać wyraźnie. Niektóre fakty warto tylko tak sobie kojarzyć. Widać wyraźnie, jak rozwadniają naukę Kościoła, jak chcą ludzi wierzących schłodzić u ludzi wierzących tą religijność. No na przykład ta pandemia. No, nie idź do kościoła, nie idź do kościoła. 5 osób tylko, nawet w wielkiej bazylice. To jest brak logiki. A w autobusie pełno ludzi. No to już widać, że jest. Ale tak samo inne sprawy. Tu ksiądz, tak, ksiądz, przestępcy, nie wiadomo co. I to młodzieży wmawiają dzieciom, jakie są rezultaty. Ludzie powierzchowni bardzo, bardzo reagują tak. To dziecko na religię nie pośle, to już nie tego. No biedne. No. I tak, głupota jest, powiedziałbym, współpracownicą ateizacji też. I także głupota. Powierzchowność też współpracownica ateizacji. To jest człowiek powierzchowny, człowiek jakoś taki podszyty wiatrem, tak bym powiedział. No, on współpracuje, jest na rękę tym, którzy dobrze obmyślają, jak Kościół niszczyć. No. I teraz się wzięli do Polski bardzo wyraźnie. Mógłbym fakty przytaczać, kto jeszcze nawet gdzieś powiedział to i tego. Tego oczywiście nie publikują, nie pokazują ludziom. Tak. Trzymajmy się, bo nie ma bez Boga ani do proga. Bez Boga życie nie ma sensu żadnego. Żadnego. To nie ma sensu. I tyle. Dziękujmy Panu Bogu, że my jesteśmy w tej szerokości geograficznej i na tym stopniu cywilizacji mogliśmy usłyszeć usłyszeć przekaz Ewangelii, przyjąć je. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję bardzo za to. I trzymajmy się i pogłębiajmy jeden drugiego. Rodzina, sąsiedzi, środowiska takie tworzyć. I nie dajmy się, bo to jest w tej chwili to jest absolutnie wojna cywilizacyjna. Tak. Ale myślę, że tak patrzę to, nieraz sobie myślę, czy to nie jest już ten czas, w którym miał przyjść Antychryst i on miał rządzić na świecie. Odpróbujmy to. Czy to nie jest to Adwent i powtórne przyjście Chrystusa? No, przyjdzie. Czy to nie jest... Zbliżamy się do tego. Dziękuję serdecznie. Trzymajmy się Pana Boga. Jeszcze przepraszam, że zawróciłem głowę z Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na Maria wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Jan z Małopolski. Proszę. Ja to chciałem do programu. Witam ojca i prowadzących.
Dziękujemy.
Ja mam takie, no może po na swoim doświadczeniu, że mam problemy rodzinne i rozmawiałem z wieloma, no, co uczęszczają dziecka do szkoły z wychowawcami i z księżmi i coś w tym stylu. Teraz panuje coś takiego, że to jest, no, bo podwójne standardy. Jak się mówi o podwójnych standardach, dzieci w domu się zachowują inaczej wobec mnie, a jak idę do szkoły, do księdza, to ksiądz mówi, że programowo, czy w szkole wychowawca, że wszystko jest dobrze, a to jedno z drugim nie ma nic do niczego. No, odnoszę wrażenie, że ta jakby się, jak ksiądz, nauczyciel, wychowawca, to jest administratorem, a jak się czyta nauki papieża Franciszka, no to żeby księża byli pasterzami, żeby znali owce i owce go znały i żeby, no nie wiem, czy my się już tak pogubili wszyscy, że się boimy się no jakiś, no kształtować tych charakterów, szkoła, ksiądz i w ogóle, czy to już tak, nie wiem, te czasy idą takie apokalipsy, czy no nie wiem, jakby się coś odnieść do tego, bo spotykałem się, że tak jak ksiądz mówi, czy wychowawca, że no u mnie programowo wszystko jest dobrze, a przychodzi do domu i zachowuje się inaczej i na przykład żona nie reaguje, no to no, jakby coś odnieść się do tego. Coś tym, no jak można to tak podwójne standardy w życiu prowadzić?
Dziękuję bardzo, pani doktor.
Dziękuję, ja przechodzę.
Bóg zapłać, czy pan doktor? Pan Przemysław, proszę.
Znaczy tak, pewnie coraz ciężej jest w szkole prowadzić realne działania wychowawcze zarówno nauczycielom, czy katechetom. Ze względu na to, że tutaj, jak zrozumiałem naszego słuchacza, sprawa wyglądała w taki sposób, że oczekiwałby pewnie mocniejszego zaangażowania ze strony szkoły w proces wychowawczy. Natomiast pewnie coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, gdzie nauczyciele spotykają się z sytuacją taką, że rodzice tak naprawdę nie prowadzą bądź wycofują się bardzo mocno z tego procesu wychowawczego i ciężko jest im pewnie w jakiś sposób w tym procesie uczestniczyć, bo tak jak dzisiaj wspominaliśmy już, tak naprawdę szkoła ma wspierać rodziców w procesie wychowawczym, nie wyręczać, nie zastępować. I to ma swoje pewnie plusy i minusy, pewnie zdecydowanie więcej plusów, bo to jednak dom rodzinny jest tym miejscem, gdzie wychowanie powinno przede wszystkim się odbywać. Często słyszymy pewnie takie historie, że bardzo modne i bardzo prestiżowe szkoły katolickie, nie tylko w Polsce, do których trafiają dzieci z domów, gdzie to wychowanie katolickie wcale niekoniecznie ma miejsce i rodzice oddają swoje dzieci do takich placówek, gdzie to wychowanie jest rozumiane jako wychowanie surowe, że szkoła za nich te dzieci wychowa. I to jest oczywiście bardzo, bardzo duże uproszczenie, bardzo duży błąd, bo jeżeli nie ma spójnego podejścia do wychowania, czy to do wychowania do wiary, czy to do wychowania w ogóle w konkretnej wizji moralności, to jeżeli w domu będzie co innego, a w szkole będzie co innego, to ani katecheta, ani wychowawca nie pomoże.
Radio Maria, bardzo proszę.
Witam księdza i osoby współpracujące na dzisiejszej audycji. Mówi Zofia z Inowrocławia. Ja nie dalej jak dzisiaj miałam taką wypowiedź mojego wnuka, z którym byliśmy z mężem w kościele razem i wracając z kościoła on powiedział, że ma taki dylemat. Mianowicie, że ksiądz na religii mówi, że człowieka stworzył Pan Bóg, natomiast Pan na historii mówi, że człowiek pochodzi od małpy. I jak on ma to wszystko połączyć ze sobą? No, w czasach komuny to moi rodzice mi tłumaczyli, że no, tam co tam mówią, to mówią komuniści, ale ty się słuchaj tego, co usłyszałaś w domu. Ja natomiast powiedziałam mojemu wnukowi, że akurat o erach w historii się uczy, żeby zapytał swojego pana, od jakiego faktu historycznego jest ta nowa era. Jak to teraz mówią, bo w świecie jeszcze mówią, że to jest od narodzenia Chrystusa, natomiast w szkole uczą teraz dzieci, że to jest już nowa era. Więc od jakiego faktu historycznego zaczęła się ta nowa era? No ale w drugim odruchu sobie pomyślałam, że no to dziecko nie ma szans tutaj w dyskusji z takim panem od historii, więc myślałam, żeby pójść do tej szkoły i powiedzieć temu panu kilka słów. Z drugiej strony jednak myślę, że jak pójdę, to jeszcze mogę pogorszyć sytuację mojego wnuka, gdyż no wiadomo, jak później będzie się pan odnosił do takiego dziecka. To tyle jest właśnie na temat praw. Podejrzewam, że pan jest z określonej opcji. No i tą opcję nadal, mimo że teoria Darwina została dawno obalona, to on nadal ją jakby przedstawia uczniom jako obowiązującą. Natomiast mój małżonek, czyli dziadek, powiedział, że przeprowadził dokładną analizę i żadnej małpy w naszej rodzinie w drzewie genealogicznym nie znalazł, a jeśli pan taką znalazł, no to jego sprawa. No, chciałam tyle powiedzieć. Z Bogiem.
Bardzo dziękuję. Kto z państwa? Pani doktor? Że...
Ja pozwolę sobie tutaj wyjaśnić, że jeżeli chodzi o odniesienie się do ewolucjonizmu przez Kościół katolicki, to tutaj obie te wersje są pogodzone. Należy sięgnąć do nauki świętego Jana Pawła II i wiele informacji tutaj zapewne się wyjaśni. Nie mogę się wprost odnosić do wypowiedzi zarówno katechety, jak i historyka, ale tutaj oni prowadzą wzajemną interakcję pomiędzy swoim zasobem wiedzy. Wiemy, że w kontekście Kościoła katolickiego nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy jedną i drugą wersją, ponieważ one się wzajemnie uzupełniają. Pewne elementy się wykluczają, ale tutaj wnukowi można przedstawić postać świętego Jana Pawła II i jego tutaj poglądy na tą sprawę, które pogodziły właśnie te sprzeczne do pewnego momentu wizję powstania człowieka, a odnosząc się szerzej, to oczywiście wiemy, że tego rodzaju sytuacje mogą się pojawiać w kontekście edukacji szkolnej, czyli pewna wiedza, która jest przekazywana na religii, zostaje później wykluczana przez wiadomości podawane na innym przedmiocie, czy to na biologii, czy na fizyce, chemii i tak dalej. I tu trzeba z wielką ostrożnością podchodzić do tych tematów tak zwanych wrażliwych, ponieważ nauczyciel innego przedmiotu niż religia powinien się po prostu z szacunkiem odnosić do tych przekazów religijnych, tak? Tu musimy mieć taki pewien dystans i też taką wrażliwość, taką osobistą wrażliwość na tą odmienność poglądów religijnych czy filozoficznych. I w ten sposób musimy nauczyć się funkcjonować w takim pluralistycznym społeczeństwie. My część tych rzeczy nazywamy wprost, że to są pewne głupoty dla nas, kwestie niezrozumiałe. No ale tak właśnie ten świat obecnie jest skonstruowany, że musimy lawirować pomiędzy tymi często sprzecznymi poglądami i znaleźć taką naszą ścieżkę najbardziej optymalną dla nas, czyli osób o określonej moralności, określonych wytycznych tutaj, z którymi chcemy wchodzić w dalsze etapy. No i wiele zależy też właśnie od środowiska rodzinnego. Jeżeli są rzeczywiście jakieś kwestie sporne, należy to zweryfikować, zarówno wersję jednego nauczyciela, jak i drugiego, i porozmawiać właśnie z oboma pedagogami, w jaki sposób oni przekazują wiedzę o danym świecie, bo tylko w ten sposób możemy nauczyć się rozmawiać o tematach trudnych.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Kłaniam się serdecznie, Przemysław Czarnek z tej strony. Przysłuchuję się, minister edukacji i nauki. Przysłuchuję
się tej dyskusji.
I bardzo dziękuję za tę dyskusję niezwykle ważną i za głos ojca dyrektora również do tych dwóch, trzech rzeczy, gdy, jeśli ojciec pozwoli. I szanowni państwo, to chciałbym się odnieść. Po pierwsze, do tej ostatniej kwestii. Bardzo dziękuję pani doktor za to wyjaśnienie. Istotnie nie ma sprzeczności między tym, że na przestrzeni tysięcy lat człowiek ewoluował i to jest zupełnie oczywiste, rozwijał się na różnych kontynentach, w różnych miejscach. I to jest zupełnie oczywiste i nie ma w tym sprzeczności z wiarą naszą wyznawaną przez i uczoną przez Kościół katolicki wiarą w stworzenie. Tutaj rzeczywiście nauka Jana Pawła II jest niezwykle ważna, ale to, co się objawiło w tej dyskusji, to jest rzecz, wydaje mi się, kluczowa. To jest kwestia zainteresowania się rodziców i rodzin dziećmi. Musimy więcej czasu poświęcać dzieciom, musimy więcej czasu poświęcać naszym podopiecznym w domu i pytać ich, co się dzieje. Proszę państwa, spotykam się jako minister edukacji i nauki już od ponad roku z różnymi postulatami, wśród nich postulat, no piękny, tylko że niewykonalny, trzeba zmienić nauczycieli, trzeba zmienić sposób kształcenia nauczycieli. Zwróćmy uwagę na fakt, że to jest grupa ponad 600 tysięcy ludzi. 600 tysięcy ludzi. Wśród 600 tysięcy nauczycieli są przeróżni, są ci wspaniali, którzy oddają serce swoim uczniom, poświęcają czas prywatny. Pracują nie tylko 40, ale i 50 i 60 godzin tygodniowo. Przygotowują ich do olimpiad. Są naprawdę oddani swojej misji. Są tacy, którzy po prostu pracują i są tacy, którzy nie nadają się do swojego zawodu. Jak w każdym zawodzie są również tacy w zawodzie nauczycieli, którzy nie nadają się do tego, żeby być w szkole. No przecież daleko nie szukać wśród kapłanów, wśród wspaniałych księży są i tacy, którzy pewnie minęli się z powołaniem. Tak pewnie jest i w nauczycielstwie. Dlatego tym bardziej musimy słuchać naszych dzieci, rozmawiać z nimi, co się dzieje na lekcjach, reagować właśnie na tego typu nietolerancyjne wobec chrześcijan uwagi nauczycieli, jak ta pochodzimy od małp. Nie będę tego komentował. Na nietolerancyjne uwagi również, jeśli chodzi o kwestie kościoła, o sprawy, które się dzieją w kościele. Dziś, tak jak ojciec dyrektor mówił, Dziś musimy mówić wiele dobrego o Kościele. Kościołowi zawdzięczamy ogromnie wiele. Jutro mamy rocznicę stanu wojennego. To, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, zawdzięczamy ludziom Kościoła w szczególności. Dwóm świętym, błogosławionym, Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II. To są dwaj herosi, dwaj ludzi niezłomni absolutnie, bez których nie byłoby dzisiaj wolnej Polski, nie byłoby wolnej Europy. My to wszystko musimy mówić. Musimy pomówić, co jest pięknego w Kościele na co dzień. Jutro rolaty, 6:15 spotykamy się przy ulicy Bożowej w Lublinie. Mnóstwo ludzi, jak na poranną porę, jak na tak poranną godzinę. Mnóstwo dzieci, które przychodzą wysłuchać również wspaniałego kazania. Sakramenty, spotkania młodych, wspólnoty, spotkania młodych archidiecezji lubelskiej, chrzty, bierzmowanie. To wszystko są rzeczy wspaniałe, które w Kościele się dzieją, a oceniać Kościół tylko i wyłącznie przez pryzmat różnych wad, czy różnych również przestępstw, które tam się dzieją, no to jest tak, jakbyśmy oceniali 12 apostołów przez pryzmat tylko i wyłącznie Judasza. No, to jest zupełne nieporozumienie, ale to, żebyśmy my rzeczywiście zmieniali również szkołę, żebyśmy wiedzieli, co się w tej szkole dzieje, to jest uzależnione od tego, czy my rozmawiamy z naszymi dziećmi, czy my rozmawiamy o tym, co się dzieje na tych lekcjach i czy w porę będziemy wtedy reagować. My jesteśmy otwarci na te reakcje w Ministerstwie Edukacji i Nauki, są kuratorzy otwarci na reakcję rodziców, tylko rodzice muszą chcieć wychowywać swoje dzieci, muszą chcieć korzystać z tego konstytucyjnego prawa, jakim jest prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. Żeby to prawo było realizowane, to przede wszystkim rodzice, my, mówię również o sobie, nie możemy zwalniać się z tego obowiązku wychowawczego, bo my jesteśmy jako rodzice pierwszymi wychowawcami w domu, no a wychowanie oznacza kontakt z dzieckiem, oznacza rozmowę z dzieckiem, oznacza również badanie jego zachowania na rozmaite treści, które niestety w szkole będzie dostawał. Bardzo Państwu za tę dyskusję dziękuję. Dziękuję jak zwykle Radio Maryja za podejmowanie najważniejszych tematów w Polsce. Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Panie doktorze?
Tak, przyłączam się tutaj do głosu pana ministra. Zdecydowanie jako Laboratorium Wolności Religijnej zachęcamy i to jest jakby też jednym z celów naszego działania, aby jednak właśnie się angażować, aby jednak w tej sferze publicznej uczestniczyć, bo jeżeli my nie będziemy reagować na takie sytuacje, jeżeli nie będziemy bronić naszych postaw, naszych wartości, to będziemy krok po kroku wypierani z tej przestrzeni publicznej. Dlatego zdecydowanie taki i też działający w ramach laboratorium ośrodek informacyjno-konsultacyjny, który prowadzimy, pomaga też w takich sprawach, więc zachęcamy, jeżeli ktoś spotyka się z takimi sytuacjami dyskryminacji, nietolerancji, zapraszamy, żeby zgłosił się do nas. My jesteśmy gotowi wspierać w takich momentach. A na koniec odnosząc się do też tego sporu potencjalnego pomiędzy nauką a religią, bo on też jest bardzo ciekawy i jest przestrzenią naszej refleksji w laboratorium. Warto też być może przypominać czy pokazywać dzieciom znane postacie wybitnych naukowców, noblistów, którzy jednocześnie byli osobami głęboko wierzącymi. Znana jest szeroko taka anegdota, gdzie Ludwik Pasteur, jeden chyba z najwybitniejszych medyków najwybitniejszych medyków w historii, można powiedzieć, jechał pociągiem z młodym studentem medycyny i wdał się w rozmowę z tym młodym człowiekiem, który przekonywał go, że im bardziej studiuje medycynę, tym bardziej dochodzi do wniosku, że Boga nie ma, że kwestie wiary to są zabobony. I oczywiście ten już starszy człowiek, starszy profesor przysłuchiwał się tym głosom, tym opiniom tego studenta. No i skwitował rzeczywiście te rozmowy tym, że on ma zupełnie inną wizję. Im więcej poznaje naukę, tym bliżej mu do Pana Boga. Więc myślę, że to też może być droga pokazywać właśnie takie postacie właśnie ze świata nauki, które tą wiarę pięknie z nauką łączyły.
Dziękuję. Też odnosząc się do świętego Tomasza czy świętego Augustyna, no tutaj teza świętego Tomasza, on pokazuje, że wielkość, godność też stworzeń na tym polega, iż Pan Bóg udziela im nie tylko udziału w swoim istnieniu, w swoim dobru, ale nawet w swojej zdolności takiego przyczynowania, a to w taki sposób, że nie przestając być bezpośrednią przyczyną całego wszechstworzenia i wszystkich poszczególnych stworzeń, pozwala jednym stworzeniom być przyczynami innych stworzeń. ojcowie Kościoła, tutaj myślę święty Augustyn, między innymi w jednym z dzieł mówił, iż Stwórca złożył w rzeczach jakieś wewnętrzne siły, które pchają je ku rozwojowi w jakimś określonym kierunku, więc tutaj nie ma jakoś tych sprzeczności, ale potrzeba właściwego rozumienia, właściwego też odniesienia do tej rzeczywistości, nie patrzenia na wiele rzeczy w sposób taki bardzo płaski, jakiś ideologiczny, prawda, by redukować też i Pana Boga akt stworzenia. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, kłaniam się. Chciałam się odnieść do niektórych tylko spraw, a mianowicie do tej pierwszej, kiedy pani prawnik mówiła, że to wszystko, co się teraz zaczęło dziać, to się bierze z tego, że jeden nie zauważamy drugiego człowieka. A ja uważam, że to nieprawda. Przepraszam, że mówię tak zdecydowanie. To jest raczej chęć władzy nad drugim człowiekiem. Bo przecież te wszystkie absurdalne zarządzenia o tym świadczą. Bo normalny człowiek myślący, nawet o jakiejś takiej średniej, przeciętnej osobowości, wiedzy, nie wprowadzałby takich, no naprawdę wręcz, no, powtarzam, absurdalnych zarządzeń. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, o choćby nawiązując do audycji o Solidarności, dowiedziałam się, skąd się rekrutowali ludzie do ZOMO, czyli ci, którzy byli brutalni, bili, pałowali i tak dalej. I tutaj uważam, że do każdej sprawy znajdzie się człowiek, który dla korzyści podejmie się podłych i niegodziwych czynów. Na jakimkolwiek polu byśmy to nie rozpatrywali. A teraz już tak trochę na koniec poruszano sprawę, jak wytłumaczyć, że Pan Bóg stworzył człowieka, a nie pochodzi od małpy. Bardzo prosto. Bardzo prosto. Jest niepodważalne, że Pan Bóg stworzył człowieka. Ale pierwsi ludzie za grzech musieli opuścić raj i zaczęli się rozmnażać i rozchodzić się po ziemi. Jedni trafiali nad morze, drudzy w puszczy przebywali i w pocie czoła, w trudzie musieli zdobywać pożywienie, odzienie i zabezpieczenie jakiegoś swojego bezpiecznego miejsca. Grota, jaskinia, na drzewie i tak dalej. I nie dziwmy się, biorąc pod uwagę wszystkie epoki, jakie były, co nauka udowadnia, że ci ludzie musieli się ubierać w skóry, bo zabili zwierzaka, a jeszcze nie znali lnu, prawda?
No więc pani, nie będę się pani Bernadetto, żebyśmy się właśnie nie rozwodzili za bardzo, bo prawda nie może sprzeciwiać się prawdzie. Źródłem bowiem prawdy jest ten naturalny i nadprzyrodzony jest ten sam Bóg, zatem nie może być prawdziwej sprzeczności między nauką i wiarą. Dziękuję bardzo. Pani doktor, czy pan doktor? Może pani
Pani mogę tutaj Weronika. Tylko podjąć polemikę co do pierwszej wypowiedzi pani słuchaczki, która twierdzi, że właśnie kieruje nami rządza dominacji nad drugim człowiekiem. No i od razu pani tutaj sugeruje, że musimy się poddać oczywiście negatywnym tutaj dla nas obostrzeniom. Ja to interpretuję, że chodzi tutaj o pewne nakazy, restrykcje odnoszące się do obecnej sytuacji pandemii. No i właśnie tutaj wydaje mi się, że jeżeli my od razu krytykujemy, no to oczywiście mamy do tego prawo subiektywnie odnosić się do obowiązujących nakazów, zakazów. Lawirujemy pomiędzy kolejnymi rozporządzeniami. Porównujemy je też tutaj jako prawnicy z tymi sytuacjami w innych krajach. Oczywiście przez kolejne dziesięciolecia pewnie będzie analizowana ta pandemia w kontekście ograniczania pewnych praw. Ale właśnie tutaj widać, że jeżeli my od razu negujemy pewne restrykcje, no to znowu no, nie patrzymy na dobro tego drugiego człowieka. Tutaj oczywiście możemy różnie oceniać i mamy do tego prawo, w jaki sposób pewne grupy religijne, czy nawet w kontekście naszego Kościoła katolickiego, biskupi, niektórzy zdecydowali się na zamknięcie kościołów, inni nie. Akurat my, jako Polska, uplasowaliśmy się w takim średnim standardzie ograniczeń naszej wolności religijnej. W kontekście innych praw wolnościowych akurat należytą wagę przywiązywaliśmy do tej wolności religijnej i daliśmy możliwość uczęszczania na indywidualną modlitwę. Obecnie teraz nie ma już aż tak silnych tych ograniczeń, ale właśnie no, jako Kościół tutaj mieliśmy to wyraźnie wskazane, hierarchowie naszego Kościoła mówili, że właśnie kierują się troską o drugiego człowieka, aby właśnie nie rozprzestrzeniać zarazy. Jeżeli sięgniemy nawet do przekazów historycznych, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na Włochy, na Wenecję, która była siedliskiem wielokrotnie różnych zaraz. Tam przecież narodziła się kwarantanna. To właśnie tam znajdujemy dwie osobne wysepki, na których umieszczano zarówno osoby zakażone, jak i osoby, które potencjalnie mogły roznosić zarazki. Właśnie to spojrzenie na tą historię, ta właściwa interpretacja, ta nauka zaczerpnięta z historii pozwala nam właśnie łagodniej spojrzeć na te współczesne ograniczenia. My troszkę czerpiemy z tej historii, bo jednak widzimy, że kiedy w takim przekazie Alessandro Manzoniego, Nowożeńcy, jest tak pięknie uchwycony moment procesji w trakcie zarazy i wiemy, że w trakcie tej procesji kolejne osoby się pozarażały, no to wiemy, że nie możemy czegoś takiego powtórzyć w naszych obecnych warunkach, w których mamy możliwości ograniczenia rozprzestrzeniania się tego wirusa. Dlatego jednak nadal potrzebujemy patrzeć na tego drugiego człowieka i na jego zdrowie. Tutaj w kontekście tego drugiego człowieka my tutaj mówimy w ogóle obecnie o zdrowiu publicznym, tak? I tutaj dokonuje się wyważenie racji pomiędzy tą wolnością religijną a koniecznością ochrony zdrowia publicznego. To akurat jest jeden z wypadków, dla których ta wolność religijna, jeżeli jest ograniczana w sposób racjonalny, proporcjonalny i konstytucyjny, czyli dozwolona prawnie, to tutaj nie ma żadnej sprzeczności w tym zakresie.
Dziękuję. Dziś, drodzy Państwo, temat współczesne przyczyny wrogości do religii w Europie. Nasi goście, eksperci z Laboratorium Wolności Religijnej w Toruniu, dr Weronika Kudła i dr Przemysław Komorowski. Proszę bardzo, Radio Maria.
Uchwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta. Ja chciałam się odnieść do mistrza Czanka, który przed chwilą rozmawiał na antenie z Radiem Maryja. Jest coś takiego bardzo ważnego. Tu nie chodzi o krytykę, o jakiekolwiek zarzucanie jeden przeciwko drugiemu, czy edukację, ale jest coś, co nam pokazał święty Jan Paweł II. On wołał do kraju przed samą śmiercią i bardzo mu na tym zależało, żeby wstąpił duch na tą ziemię. Ale ja teraz mam takie pytanie do ministra Czanka. Jak są zaczynane lekcje religii w szkołach? Czy my prosimy o Ducha Bożego, żeby wstąpił na te dzieci? My nie jesteśmy w stanie połączyć ludzi, a zarówno dzieci, gdy nie prosimy o Ducha Bożego. A wielki poeta Mickiewicz wołał jeszcze w tamtych czasach: bez serc i bez ducha to szkieletów ludy. Więc możemy uczyć dzieci, możemy, nie wiem, no, przypatrywać się na inne państwa, na innych ludzi. Jeżeli nie będziemy mieli Ducha Bożego, jeżeli się nie sercem nie zaprosimy Ducha Bożego, tak jak uczył nas święty Jan Paweł II, to będą to marne lekcje religii, marne nauczanie. My bez Ducha Bożego nic nie możemy zrobić, nic. Nie będziemy połączeni. Nasza młodzież będzie odchodzić, będzie widzieć lekcje religii i patriotyzm czy cokolwiek. Bez Ducha Bożego jesteśmy niczym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Więc tak nawet odnosząc się do słów ojca dyrektora, który mówił o tej potrzebie formacji, podnoszenia świadomości, pani Elżbieto, no może nie przed każdą lekcją, prawda, prowadzoną, może tak być, przed katechezą z pewnością mogłoby i pewnie tak bywa. No, państwo też jako rodzice, no Radio Maria też służy temu, żebyśmy podnosili, prawda, i swojego ducha, i swoją formację, swoją świadomość tego, kim jesteśmy, żebyśmy też bardzo w taki jasny sposób wpływali na innych przez świadectwo, które dajemy, tego, że ja wierzę i stąd wynikają moje działania, moje czyny, moje relacje do drugiego, moja odpowiedzialność za ciebie, ciebie za mnie. I tutaj na pewno ucząc się nawet z dziećmi, stając do wspólnej modlitwy, możemy pokazywać i pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, ale też przyczynowość tą, która może być, to co może skutkować w naszym życiu, bo właśnie modlimy się, mamy ducha, mamy wiarę, prawda, z której wynika to wszystko, kim jesteśmy i jakie są też i nasze zadania, po co się dziś uczymy, kiedyś będziemy pracowali, po co właśnie relacje międzyludzkie, społeczne, te odpowiedzialności, które też no, rodzice, tak jak państwo tu pokazują, no pierwszy to rodzic, prawda, rodzic, a szkoła, później uczelnia, czy my jako społeczeństwo pomagamy, obyśmy nie przeszkadzali. Bardzo dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Jesteśmy.
Witam ojca Grzegorza, bardzo dawno nie dzwoniłam. Ewa z Krakowa, z Burku Chołęckiego.
Prosimy.
Jestem stomatologiem, pracowałam w szkole podstawowej i wiem, że decydujący głos zawsze mieli rodzice i pedagogzy, ale nie wszyscy byli. Zresztą chcę powiedzieć, że nauczyciele dawniej, moi nauczyciele i nawet moich dzieci, wydaje mi się, że byli zupełnie inni. Teraz tylko się mówi pieniądze, pieniądze, pieniądze. Ja pracowałam za 400 zł jako stomatolog w dwóch szkołach. I nie mówiłam, idź, bo cię ząb boli, idź sobie, bo mnie nie płacą. Teraz nie ma tego etosu nauczyciela, który naprawdę służy dziecku. Bo po co idzie do szkoły? Służyć, tak jak ja poszłam. I przysięgałam, że będę pracowała za tyle, za ile się zgodziłam. Nie można, żeby dzieci były szykanowane, bo przecież jak było 2 lata temu przez nauczycieli, to był skandal. Ja byłam oburzona. A rodzice decydują, czy religia ma być w szkole, czy nie. Czy jak jest 90%, no to trudno, żeby 10 czy tam 12% decydowało o tym, że religii ma nie być w szkole, bo sobie jedna jakaś lewacka mamusia powie, że ona nie chce. To nie, nie chodzi. A kto ją zmusza? Nikt. Nikt ją nie zmusza. To jest, wiara to jest wolność swojego wyznania. I nie można narzucać inni, żeby narzucali większości swoje przekonania. Oni niech sobie głoszą, gdzie chcą, ale nie w kościele. Tak samo oburzona byłam, jak były te napady na agresję w stosunku do kościołów, chodzili do tego. Przecież to wszystko powinno być wyprowadzone w kajdankach, bo nasza świątynia to jest dla nas, a my nie wchodzimy na ich zebrania. I nie przeszkadzamy. I nie wtrącamy się. Każdy nie decyduje za siebie, a nie narzuca innym. Wtedy to jest jakaś logika. I rodzic ma prawo i obowiązek decydować o tym, co będzie się czego będzie się uczyć jego dziecko. Ja swoje dzieci prowadziłam do szkoły, ale córka miała blisko, a syn to musiał do Borku go prowadzić. Tam było przejście, bo nie wiem, czy państwo wie, może się orientujecie, taki kościół na górze w stronę Zakopanego. To było bardzo niebezpieczne, tam były dzieci i szłam, jak się z religia zorganizowała. Dzięki tylko Kościołowi. przecież nie, i niektórym dyrektorom też i nauczycielom, to wtedy było zupełnie inaczej. Różne tam były, że przeszkadzali, że to no, ksiądz wypraszał. Ja nawet w tej szkole, co pracowałam, to ksiądz nie wypraszał na korytarz. To rodzice były oburzeni, jak on się nie umie zachować. Matka go nie umiała, czy nawet z rodzin patologicznych. No różne są przypadki, że nie będę ten... To decydują o tym rodzice i katecheci, i księża. A nie jacyś świeccy, bo on ma takie, on ma już mózg wyprany, jak ja słyszę o tym lewactwie. I te wszystkie odmiany, to nawet nie, szkoda nawet mówić na ten temat. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa, pozdrawiam ojca Grzegorza szczególnie.
Dziękuję.
I pozdrawiam panią doktor i pana też.
Pana Przemysłowa, tak, pani Weronika i pan Przemysław.
Stanowczy, tak. Nie możemy być, tak jak mówi ojciec dyrektor, ani ciepli, ani zimni, tylko stanowczy.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Miłego wieczoru i bądźmy razem i silni. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Kto z państwa, panie doktorze?
Tak, można rzeczywiście zgodzić się ze słuchaczką, że to do rodziców należy przede wszystkim w pierwszej kolejności. To, o czym już dzisiaj mówiliśmy wielokrotnie, ten obszar przede wszystkim wychowania. I jeżeli to rodzice nie będą dawali tego impulsu, no to niestety szkoła nie będzie w stanie, czy nie będzie mogła wyręczyć. No, z drugiej strony, jeżeli spotykamy się z drugiej strony z działaniami, które są sprzeczne z tym, czego byśmy oczekiwali od szkoły w obszarze wychowania, to powinniśmy zdecydowanie też podejmować kroki i o tym mówić nauczycielowi, dyrekcji, jeśli trzeba nawet zgłaszać to, takie sytuacje do kuratorium. Myślę, że to jest kluczowe w tym obszarze, w obszarze edukacji, który staje się coraz bardziej też niestety miejscem tego sporu światopoglądowego i tutaj musimy być czujni. Myślę tutaj jako rodzice dzieci też musimy zwracać uwagę na tego typu sytuacje.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwoni Barbara Antonina z Warszawy. Chciałam się odnieść do tego podstawowego zagadnienia naszych czasów, do troski o sytuację religii, czyli o te nasze najważniejsze potrzeby człowieka. I tutaj chciałam zwrócić uwagę, myślę, że wszyscy, prawda, o tym myślą, na ducha epoki. Jaki jest duch epoki, czyli eksponowanie tych potrzeb materialnych jako potrzeb podstawowych, odcięcie wymiaru metafizycznego i to właściwie w skali globalnej, bo zarówno liberalizm czy darwinizm zachodni, jak i tutaj, prawda, ten materializm, powiedzmy komunistyczny, odcinały człowieka od tych wartości najważniejszych, a na dodatek eksponowano, czy właściwie całe traktaty naukowe powstawały na ten temat, że potrzeby te metafizyczne czy nadprzyrodzone, te właściwie sprawy, które decydują o sensie naszej egzystencji, to są pochodną potrzeb biologicznych. Także tutaj w tej chwili można powiedzieć, powiązanie zarówno tych tendencji, które przeżywaliśmy ostatnio, jak i, prawda, tego, co stało się po 1989 roku, doprowadziło do tego, że w dalszym ciągu eksponowane są te wartości najniższe. Człowiek jest nastawiony na to, żeby właściwie dbać przede wszystkim o to, żeby jakoś żyć dostatnio. Bieganina za pieniądzem. Natomiast te drugie potrzeby, które, tak jak powiedziałam, są najważniejsze, bo decydują o sensie ludzkiego istnienia i pokazują ten cel istotny, czyli po prostu rozwój człowieka jako tej istoty moralnej, istoty, która etycznie się doskonali i dąży właśnie do zakorzenienia się w tym bycie istotnym i najważniejszym, no to to po prostu jest tutaj, jak widzimy też i teraz na przykładzie tego w tej chwili, co się dzieje u nas, po prostu jako rzeczy nieistotne. Także o ile cywilizacja łacińska stawiała na wartości duchowe, cały ten, powiedzmy już od XVIII wieku rozwijające się tendencje, a już nasilające się później po tych wszystkich rewolucjach w XIX, XX wieku, no doprowadzają do tego, że nawet już, prawda, 100 lat temu powiedziano, że jest to schyłkowy stan ludzkości, która jest wyzyskiwana przez handlarzy przy pomocy przewłacanych parlamentów. Także mamy rzeczywiście ten schyłkowy stan ludzkości i co najważniejsze, trzeba odbudować ten wymiar metafizyczny i przyznam się, że polska filozofia nad tym pracowała, polska filozofia, która uznawała, że to, co najistotniejsze i to, co właściwie decyduje o naszej wyjątkowości, o wyjątkowości Polski, o wyjątkowości polskiej myśli, także i państwowej, jest to właśnie ta zasada twórczości. Natomiast wskazywano, jeszcze tutaj chciałam wspomnieć o naszych w tych filozofach XIX wieku, którzy właściwie kpili z tych tak zwanych praw człowieka, że, prawda, tak się właściwie ogołocili z wszelkiej duchowości, że uznali prawa, jako prawa człowieka, prawa do powietrza, do wody i do lasu. To pisze Juliusz Słowacki w liście do księcia Czartoryskiego. Także po prostu musimy odbudować ten wymiar właśnie prawdziwie ludzki i wtedy będzie zupełnie inna sytuacja także i religii. Jeżeli tego nie zrobimy, czyli jeżeli nie zejdziemy do korzeni, to po prostu giniemy. Także to jest, powiedzmy, podstawowy cel, ku któremu właściwie także nasz Kościół, także Radio Maryja, które powinno podjąć. Przyznam się, że trochę pracowałam nad tymi sprawami. No i bardzo boli mnie to, że w tej chwili tak to wszystko jest marginalizowane. Także bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże i mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku będziemy się rozwijać, że właściwie nie zbagatelizujemy tego, jaka jest nasza cywilizacja. Nawet już wpadły mi takie książki jeszcze, to chyba jeszcze z przełomu XIX wiek jako wiek bez Boga. Po prostu wycięcie poziomu metafizycznego i właściwie nawet Boga, tutaj sprowadzanie do tej sfery materialnej. I tak widzimy teraz, co się dzieje w pandemii. Także oczywiście trzeba, też wołamy o ten rozsądek, żeby jakąś tutaj postawę rozsądną wobec tego przyjąć i jednak bronić się przed tymi totalitaryzmami, które niestety dotykają nas bardzo. Także nie mamy wolności, jest dalej totalitaryzm, a człowiek jest sprowadzony do poziomu materialnego, biologicznego. To, co dla nas jest najważniejsze, jest właściwie marginalizowane. Także z całego serca dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani doktor?
Nie pozostaje mi nic innego, jak zgodzić się z moją przedmówczynią, że rzeczywiście musimy przywrócić należyte miejsce, ale prawo właśnie do wolności religijnej. To prawo jest szczególną wolnością rzeczywiście, bo jako jedyne w katalogu tych fundamentalnych praw człowieka, które jest zagwarantowane na różnych poziomach prawa międzynarodowego czy krajowego, to jest to jedyne prawo, które właśnie uznaje tą szczególną relację człowieka z Bogiem, tak? Ten wymiar transcendentalny. Więc tutaj rzeczywiście my nie możemy twierdzić, że to prawo jest, że tego prawa nie ma właśnie, ale ono musi zostać przywrócone, to należyte miejsce w naszym życiu społecznym, bo jakby w katalogu praw, to ono już ma to swoje naczelne miejsce. Jest dobrze wypracowane to stanowisko na różnych poziomach, jak należy odnosić się do wolności religijnej. No i rzeczywiście musimy tu w naszym życiu społecznym znajdować odniesienie do tej wolności religijnej. Już kilka lat temu Chantal Delsol, znana francuska filozof, mówiła o tym, że praktycznie przy omawianiu tych właśnie kontrowersyjnych praw, czyli prawa do rzekomego prawa do aborcji czy do eutanazji, my musimy tak naprawdę nawrócić się na prawdziwe chrześcijaństwo, bo to chrześcijaństwo właśnie przywróciło tą należytą ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W wielu porządkach prawnych, niekoniecznie demokratycznych, ale też w różnych sferach historycznych, w różnych okresach historycznych, my mieliśmy do czynienia właśnie z takim wybiórczym traktowaniem wartości życia. Dla jednych to życie należało przedwcześnie zakończyć, dla innych nie. Życie dziecka poczętego w jednej rodzinie mogło być bardziej godne niż od życia w drugiej rodzinie, a tymczasem chrześcijaństwo właśnie nie wykluczało, nie uzależniało od czynników zewnętrznych wartości życia każdego człowieka. I my musimy wrócić do takiego podstawowego właśnie chrześcijańskiego wymiaru życia. My to naukę odnajdujemy w nauczaniu Kościoła i my musimy po prostu tą naukę zintegrować z naszą codziennością, z tymi wszystkimi aktywnościami, które podejmujemy na różnych szczeblach naszej działalności, w różnych obszarach, w życiu zawodowym, w życiu szkolnym. Musimy należycie traktować to ludzkie życie i nie uzależniać go od jakichś warunków ekonomicznych, społecznych, gospodarczych, bo wtedy znów wracamy do takiego średniowiecznego pogaństwa i temu należy się zdecydowanie sprzeciwiać. No a ratunek rzeczywiście jest jeden. Należycie uwzględniać tą wolność religijną, a za nią właśnie idzie ta wolność do życia według własnych wskazań, właśnie własnego sumienia. Musimy oczywiście zapytać, czy to nasze sumienie jest dobrze ukształtowane, ale jeżeli jest dobrze, zgodnie z naukami określonej, zgodnie z określoną doktryną religijną, to nie musimy się obawiać tego, że drugiemu człowiekowi wyrządzimy jakieś zło.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi i mojej przedmówczyni, oczywiście też pani doktor, tak, ale też mojej przedmówczyni, z którą też zgadzam się i chciałabym się podzielić swoimi doświadczeniami. Bardzo się cieszę, że usłyszałam też wypowiedź pana ministra, z którym mam zaszczyt ostatnio współpracować. Mam nadzieję, że będę się mogła też podzielić dzięki temu spostrzeżeniami. Od 3 lat uczę muzyki w szkole ponadpodstawowej, co jest naprawdę pracą bardzo trudną. Jestem w ogóle, no można powiedzieć szumnie, artystą, muzykiem, nauczycielem akademickim i tak dalej. I poproszono mnie, żebym prowadziła muzykę. Nie wiedziałam, z czym się spotkam. Spotykam się, kiedyś już rozmawialiśmy w różnych gronach też z ojcami w Radiu Maryja i współpracujemy. To jest rzeczywiście bardzo ciężka praca, która z drugiej strony dała mi fantastyczne doświadczenie i spostrzeżenia, których nie miałabym, gdybym nie miała z tym środowiskiem kontaktu, a jedynie z artystami, którzy idą na studia właśnie artystyczne. I tutaj ja jako matka również, mama, powiem lepiej, córki, która ma lat 20, już troszeczkę więcej, i to pokolenie jest mi znane, ale myślę, że to, co pani doktor powiedziała pod koniec swojej wypowiedzi, jest bardzo ważne, żeby zachowanie nauczyciela i rodzica było zachowaniem naturalnym wobec świata wartości, bez obaw, bo niestety strach, lęk, obawa przed ośmieszeniem się albo niespełnieniem oczekiwań dziecka, czy ucznia, czy swojego dziecka, zamiast dać przykład, bo dzieci i młodzież potrzebują autorytetów i jasno określonych wartości i wtedy umieją się sami znaleźć. To jest jedna rzecz, więc ta postawa zgodna, tylko pierwsza rzecz, to trzeba ten świat wartości budować w sobie i cały czas się rozwijać i też pracować nad sobą, ale też zdobywać wiedzę, bo ogromnym, już oprócz tej całej luki duchowej, z którą się spotykamy ostatnio, to też jest niestety powierzchowność, celebryctwo, przepraszam, czy to tak się to słowo brzmi, ale ci, którzy robią karierę w mediach, nie mając nic do powiedzenia, prawda, i te opiniotwórcze, że tak powiem, wypowiedzi, które mylą bardzo wiele osób, a wiele osób też nie chcąc tracić czasu na niezarabianie pieniędzy, tylko jakieś tam uczenie się, mówię troszkę złośliwie może, przepraszam, ale to ma straszne skutki, właśnie później opiera się na takich powierzchownościach, produkując kolejne opinie. I to jest bardzo niebezpieczne. Więc trzeba samemu, przepraszam, że mówię trzeba, ja się staram to robić i wiem, że mam wspaniałych kolegów i koleżanki w pracy właśnie w tej szkole ponadpodstawowej, w liceum i technikum, ale też bywają nauczyciele, którzy biegają z jednej szkoły do drugiej, w różnych szkołach, nie tylko w mojej, prawda, którzy nie mają czasu na to, żeby się nie przemęczać, żeby tu zdążyć, tam zdążyć jeszcze. Więc to jest ogromne wyzwanie. Nauczyciel, faktycznie nauczyciel nie zarabia bardzo dużo, to pan minister sam wie, natomiast i wszyscy wiemy, ale albo to jest misja. Jeżeli się decyduje, że będę nauczycielem, to znaczy podejmuję. Tak samo wychodzę na scenę, podejmuję się. To nie jest tak, że sobie wyjdę i ktoś mi zapłaci, tylko to jest ciężka praca i wielka radość. Trzeba czuć tę misję, tak samo jak państwo, którzy badają, prawda, tak samo jak kapłan. To jest nasze powołanie. I albo to powołanie wypełniamy, albo robimy coś sztucznego. I natychmiast dzieci wyczuwają. Jeżeli ktoś przychodzi i powie tam kilka rzeczy, zrobi sprawdzian i wyjdzie i nie ma czasu, bo te dzieci, proszę zauważyć, że w tej chwili rodzina pełna, walczymy o to, żeby te rodziny były pełne, walczymy. Ja staram się dać dziecku swojemu jak najwięcej mogę oczywiście i czas i tak dalej, ale staramy się jako społeczeństwo, jako chrześcijanie, jako Kościół, żeby dzieci mogły mieć pełne rodziny, bo w tej chwili mama ma wujka, a tatuś ma ciocię, mieszkają w różnych miejscach i te dzieci są bardzo często w trudnych sytuacjach. I dla mnie takim doświadczeniem, gdzie spotykałam się z okropnymi zachowaniami, naprawdę miałam ochotę już do tej szkoły nie wrócić, bo po co ja to mam robić? Naprawdę ja mam w zasadzie inne miejsce w swoim zawodowym życiu. Ale szkoda mi tych dzieci, bo tyle dobrego się zadziało i też z wyższą szkołą i z radiem, prawda, to wiemy przecież. I każde dziecko, które uda się zainteresować, naprowadzić, wesprzeć, przede wszystkim wesprzeć. I mnie się wydaje, że ten czas nauczyciela, który jest czasem kosztem życia nauczyciela, ale dla każdego dziecka. Właśnie ostatnio miałam rozmowy z bardzo trudnymi dziećmi, ale pomyślałam sobie, nie będę się buntować, bo albo tu jestem, albo mnie nie ma. Te dzieci nas potrzebują. Nawiązanie kontaktu z rodzicami, to też ja wiem, że rodzice słuchają i często się oburzają, że nauczyciel to czy tamto, dlaczego dziecko dostało jedynkę, a nawet ten rodzic nie wie, co to dziecko robi, że nie ma od początku roku zeszytu i są takie sytuacje, więc nawiązywanie kontaktu, czas dla rodziców, dla nauczycieli, dla tych dzieci, według ich potrzeb, czy właśnie taki konkurs, jak nam się wspólnie udało zorganizować i warsztaty, na których później dzieci dojrzewają i duchowo właśnie nawiązują nowe kontakty. To jest fantastyczne. I powiem jeszcze taki przykład a propos lęku. Jeżeli nauczyciel, ja przepraszam, bo to tak brzmi, jak ja bym siebie stawiała za przykład, ale dzielę się swoim doświadczeniem, bo też dojrzewałam do pewnych zachowań, które uważałam, że trzeba mieć odwagę, żeby dzieciom jasno powiedzieć, tak, jestem wierząca, bo jeżeli uczę muzyki, ale mam to zaakceptowany program autorski nauczania muzyki w szkole ponadpodstawowej i na przykład tekst Magnificat, czy teksty, czy psalmy, biblijne teksty i omawiam z nimi i mówię, że czy to jest hagiografia, czyli żywoty świętych i muzyką opisane i malarstwem, to jest po prostu sztuka. I uczeń pyta, a pani w to wierzy? Ja mówię, oczywiście. Jak on usłyszał oczywiście, to mówi, ja też. To są takie reakcje, bardzo, naprawdę serce rośnie wtedy, ale trzeba się też na to zdobyć. Kiedy
Pani profesor,
omawiam
bardzo,
teraz
bardzo
Magnifikat, tak? Chcę tylko jedną
tak?
rzecz. Magnifikat przez wieki. Jak zmieniały się style muzyczne na przykładzie tego samego tekstu maryjnego. I mówię o tym tekście i chłopak wchodzi mi w słowo i mówi tak, tak, bo to właśnie tak było nawiedzenie u świętej Elżbiety. I ja mówię, znasz to, wiesz, mnie już gardło boli, mów dalej. On mówi, ale no bo ja byłem ministrantem, jak byłeś, a nie jesteś. No, ja mówię, jak to, przecież to wspaniale. Być ministrantem, jesteś najbliżej Pana Jezusa. To jest wielki zaszczyt. Jesteś w samym centrum Eucharystii. Mówię, ja ci tylko zazdroszczę. A wtedy drugi chłopak, ja też. I po prostu myślę, przepraszam, bo tutaj tak od nas bardzo dużo zależy. Albo te dzieci otworzymy, ale też musimy się cały czas rozwijać, całą wiedzę w całym spektrum przekazywać, bo muzyka to i matematyka, i polski, bo retoryka i przede wszystkim nasza historia zawarta w Piśmie Świętym. I myślę, że jeżeli... Mnie się to zdarzyło, że miałam zebranie z trudnymi rodzicami, trudnymi dziećmi. To jest bardzo trudne. To można powiedzieć nieopłacalne, bo ile życia i kto za to zapłaci. Nie. Albo to robię, albo tego nie robię i wtedy mamy szansę. I dziękuję, że Państwo są i wspomagają i wszystkim za wszystko dziękuję. Ojcze Grzegorzu, Ty już dam
bardzo
szansę
dziękuję.
Innym.
Tak, tak.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem. To może jeszcze jeden głos i później poproszę naszych gości. Radio Maria.
Szczęść Boże,
Szczęść
Maria
Boże.
Z Poznania. Witam serdecznie ojca prowadzącego, zaproszonych gości. Ja tak chciałabym zwrócić uwagę na kluczowy problem właśnie pozycji przedmiotu religii w szkole. Też jestem nauczycielem i muszę powiedzieć, tak od wielu lat obserwuję i się zastanawiam, dlaczego kolejni ministrowie nic no nie zrobili z tą pozycją tego przedmiotu, bo proszę Państwa, jeżeli byśmy mieli taką sytuację z matematyką czy z chemią, z jakimkolwiek innym przedmiotem, że można się z tego przedmiotu wypisać, to gwarantuję, że 90% uczniów z każdego przedmiotu, z którego można się wypisać, uczyniliby to. Z pewnością, tym bardziej w szkołach średnich. I tak nurtuje mnie ta kwestia, dlaczego żaden z ministrów, ani obecny, ani poprzedni, przecież miała być etyka, tak? To miał być przedmiot do wyboru, to nie miał być przedmiot ponadwymiarowy dla chętnych, religia, tylko to miał być przedmiot do wyboru. Osoby wierzące, praktykujące, chcące, żeby ich dziecko chodziło na religię, miały mieć możliwość wyboru przedmiotu religii, natomiast reszta uczniów, takie były założenia, tak mam w pamięci, miała chodzić obowiązkowo na przedmiot etyki. Do tej pory nie mamy nauczycieli przygotowanych, to nie jest wina dyrektorów, bo dyrektorzy nie mają kogo zatrudnić na stanowisku nauczyciela do nauki etyki. Dopiero teraz od roku, no jakoś po płochu następuje kształcenie, no ale też w przeciągu roku na podyplomowych, no myślę, że trudno dobrze przygotować nauczyciela etyki. No i właśnie mnie to ta kwestia nurtuje. Dlaczego w innych państwach na przykład można zdawać maturę z przedmiotu religii? Przecież w Niemczech, w większości landów uczniowie mają taką możliwość, czy w Austrii, jeżeli się dobrze orientuję. No u nas takiej możliwości w Polsce nie ma, także no, myślę, że te rządy no, mogłyby wykorzystać tą okazję, bo tak mówię, to jest jedyny przedmiot oprócz jeszcze WDŻ-ów, a na który uczeń może w ogóle nie uczęszczać. Powinna być alternatywa, czyli etyka. Uczeń powinien wybrać między jednym lub drugim przedmiotem, ale jeden lub drugi przedmiot powinien być przedmiotem obowiązkowym i zaraz ta sytuacja by się zmieniła. Z pewnością więcej uczniów by wtedy też uczęszczało na lekcje religii. No, taka moja dygresja na marginesie spostrzeżenie. Dziękuję pięknie, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękuję Pani Mario. Pani doktor, może też i odniesienie, ale podsumowanie, jeżeli mogę prosić o taki głos naszego tematu i spotkania.
Ja tutaj oczywiście podsumowując cały nasz tok rozmowy, to chciałabym wszystkich Państwa słuchaczy uczulić na to, aby nie zostać obojętnym na wszelkiego rodzaju przejawy, wydaje się nam, że delikatnej jedynie dyskryminacji. Proszę zgłaszać, jesteśmy w Laboratorium Wolności dla Was. po to, aby właśnie wspomagać, czy to informacją, czy wsparciem, konsultacją, czy później na drodze sądowej w tego rodzaju wszystkich spornych kwestiach. Bo jeżeli pozostaniemy bierni, nie będziemy zwracać uwagę na takie drobne przejawy, incydenty, wydaje się, z którymi możemy się pogodzić, to będzie się po prostu ta wrogość wobec religii pogłębiać wobec nas, osób wierzących, i tym trudniej będzie nam się odnaleźć w tym współczesnym świecie, w którym religia rzeczywiście z pewną cyklicznością zawsze była pewnym zagrożeniem dla określonych środowisk. Dlatego po to te spotkania, właśnie po to rozmowy, po to budowanie kultury dialogu, ażeby rozmawiać o tym, jak wiele dobrego religia wnosi w nasze społeczeństwa, w nasze wspólnoty, także na szczeblu państwowym. Bardzo dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Przemysław Komorowski.
Ja również dziękuję za to spotkanie, za możliwość rozmowy, za możliwość słuchania i za te piękne głosy słuchaczy. I również się przychylam do tego, co pani doktor przed chwilą powiedziała. Bardzo serdecznie prosimy i uczulamy, żeby nie wycofywać się z życia publicznego, z życia społecznego, żeby jasno dawać świadectwo i stać na swojej pozycji, bo głos osób wierzących jest dopuszczalny i konieczny w pluralistycznym społeczeństwie, bo jeżeli my się wycofamy, to część słuchaczy, ostatnie panie zwracały uwagę na to, że społeczeństwo, że tak naprawdę odzierane jest z metafizyki, że skupiamy się jako ludzie w społeczeństwach zachodnich na podążaniu za pogonią, za pieniądzem, za przyjemnościami, można powiedzieć, tego świata. Jeżeli my jako osoby wierzące nie będziemy bronić systemu wartości, który odnosi się do czegoś więcej, do czegoś wyżej, to niestety te społeczeństwa będą się coraz bardziej pogrążały i to jest nasza bardzo ważna i istotna rola. Jeżeli my nie będziemy się chować i nie będziemy dawać świadectwa, dawać jasnego stanowiska, to niestety prędzej czy później nas po prostu nie będzie. I o to apelujemy, żeby na pewno działać i żeby się nie bać.
Bardzo dziękuję. Pani doktor, kogo chciałaby pani pozdrowić?
Chciałabym serdecznie pozdrowić wspólnotę parafialną Bazyliki Świętego Antoniego w Rybniku oraz parafii Świętej Katarzyny w Wielopolu. To są dwa miejsca szczególnie bliskie mi tutaj jako miejsca rodzinne. A tam, gdzie tam dom, także serce moje tam przy tym domu rodzinnym. Także bardzo serdecznie pozdrawiam.
Bardzo dziękuję, panie Przemysławie.
Ja bym chciał przede wszystkim pozdrowić serdecznie moją żonę, która myślę, że słuchała dzisiejszej audycji, całą rodzinę i przyjaciół, ale również parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku, moją parafię wierzącą, księży tam posługujących.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś współczesne przyczyny wrogości do religii w Europie to temat rozmów, które dobiegły końca, a naszymi gośćmi byli eksperci z Laboratorium Wolności Religijnej w Toruniu, pani doktor Weronika Kudła. Dziękuję bardzo, pani doktor.
Bóg zapłać. Dziękuję za zaproszenie.
Bóg zapłać.
Miło.
I doktor Przemysław Komorowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Bóg zapłać.
Pozdrawiam przy tej okazji też księdza profesora Piotra Roszaka, który też jest ekspertem tego Laboratorium Wolności Religijnej, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był gościem w pierwszej części naszych rozmów. Dziękuję Państwu i za bycie razem z nami, za podjęcie tematu, za telefony. Bóg zapłać. Thank you.